Witam, Fantasmagieria podcastu o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 411. Ja nazywam się Damian Paluch, aka Dachman. I ze mną są Piotr Kuldanek, aka Kuldan. Witaj, Piotrze.
Dzień dobry, wieczór wszystkim i tobie również, Damianie.
Oraz gościnnie Grzegorz Wojewoda, znany również jako Prez.
Tak jest, cześć i czołem wszystkim. Ale Kuldan przemianował mnie na Pereza, więc...
Bardziej meksykańska.
Więc teraz jestem Prez Perez. A ja przed chwilą się przejęzyczyłem i nazwałem Kuldana Kumianem. Może też się przyjmie.
Wszystko pasuje, nie? W ogóle, Damianie, myślałem, że zaczniesz tak. Szanowni Państwo, witamy z Londynu, z Teatru Troxy, w którym właśnie obejrzeliśmy galę British Academy Game Awards, ale jednak nie.
Wiesz co, nawet nie wiedziałem, że coś było. Widzisz, tak.
Tak, BAFTA właśnie rozdawała nagrody giereczkowe. Mhm. I skoro nie wiecie, to wspaniale, możemy się pobawić trochę w zgadywanki. Jaka gra dostała nominację, znaczy nie nominację, jaka gra wygrała Best Game z zeszłego roku?
To jaka była taka najbardziej indie, obskurna z jakimś takim...
Ja nie podpowiadam, bo ja już znam odpowiedź.
Co to mogło być? Co to
Hellblade.
Nie Hellblade, wyobraź sobie. Bardziej indie, bardziej artystycznie, emocjonalnie. Nagrodę Best Game zeszłego roku dostała gra What Remains of Edith Finch od właśnie BAFTY i pokonała tam, kurczę, jakiegoś Super Mario, jakieś Zeldy, jakieś Hellblade i tam...
Przez cały mój szacunek, prawda, i do BAFTY i w ogóle do tej gry, to jednak sądzę, że przyznawanie najlepszej tytuł najlepszej gry właśnie What Remains of Edith Finch, to uważam, że to jest bardzo ciekawe.
Nagrody BAFTY są ciekawe, bo oni mają takie kategorie nie w stylu nagród giereczkowych, jak tam, nie wiem, mamy najlepsza gra akcji, najlepsza gra wyścigowa i tak dalej, tylko mają nagrody z takim trochę innym podejściem. Na przykład nagrodę za narrative.
Albo najlepszy symulator patroszenia ryb. No.
Jakkolwiek możemy sobie to tłumaczyć, dostało Night in the Woods. Mhm. A na przykład za innowacje dostała Zelda. Właśnie. Więc, a Hellblade dostał nagrodę za British Game, cokolwiek by to miało znaczyć.
Więc, best sound. Więc,
tak, no, więc ciekawe. W ogóle Hellblade dostał 4 nagrody. Tam właśnie jeszcze jakieś tam, że to jest najbardziej artystyczna gra, że ma dobre dźwięki, bo tam audio achievement bodajże za występ tej dziewczyny, która wcielała się w Senua. Mhm. I właśnie za najlepszą British Game. Ale to w ogóle zabawnie, bo zupełnie inaczej się patrzy na takie... Aha, jeszcze Hellblade dostał nagrodę za, że to była gra, która wykraczała poza rozrywkę. O.
No
takie
proszę.
Ładne określenie.
Nie, no w sumie, Mario dostał za game design. Taki, wiesz, taki festiwal Cannes, albo Złote Palmy, albo jakieś, nie wiem, brunatne niedźwiedzie niemieckie.
A wiecie, co dostało nagrodę za najlepszy multiplayer zeszłego roku?
Splatoon 2.
Nie.
Mario Kart.
Nawet nie blisko. Nawet nie blisko. Nic za Switcha. Gra, która wyszła tylko na PC.
Czekaj.
No, pewnie PUBG.
Nie?
Nie, to byłoby zbyt oczywiste. To. Najlepszy multiplayer.
Powiem wam tak. RPG.
World of Warcraft.
Nie.
World of Tanks.
Divinity Original Sin 2.
Najlepszy multiplayer.
Tak, no bo tam jest co-op. Tak,
no rozumiem.
Jest zbudowane, nie pod co-op. I to dostało jako najlepszy multiplayer zeszłego roku.
Nieźle. No, oni są
pokonało specyficzni. Pokonało Fortnite'a, pokonało PUBG, pokonało Splatoon'a. Więc pokonało Gang Beasts, czyli tą taką grę o śmiesznych ludzikach, którzy się biją, co to tam chyba Double Fine robiło. Mm-hmm. Więc mówię, no, nagrody bardzo ciekawe, interesujące się patrzy na te osiągnięcia, na to, co kto dostał. Na przykład Horizon Zero Dawn dostał nagrodę za Original Property. Mm-hmm. I można to sobie dowolnie tłumaczyć i konkurował z Cupheadem, z Gorgołą czy z Night in the Woods na przykład.
A kto dostał za Life Achievement czy coś tam za...
Team Schafer, to się nazywało nie Life Achievement, tylko to się nazywało tutaj tam, wiesz, osobowość czy tam feature, coś w tym stylu, aha, ale Team Schafer dostał. I nawet jakieś takie całkiem fajne wideo o jego osiągnięciach zmontowali pod to.
No, ja z ciekawości muszę powiedzieć, że po prostu zupełnie mi umknęło, że były te nagrody.
Nie, no bo to wiesz, to takie nagrody, dowiedziałbyś się z codziennika.
No to wczoraj było, tak?
To dzisiaj było. To tak naprawdę nagrody skończyły się dosłownie 5 minut przed tym, jak...
No bo wiesz, cały świat żyje tak naprawdę i myślałem, że się też... dlatego, żeśmy się zebrali dzisiaj, żeby przedyskutować wystąpienie, właśnie przesłuchanie Marka Zuckerberga w kongresie a propos przycinania zasięgów na Facebooku.
No, prawda jest taka, że wystąpienie Zuckerberga w kongresie stało się źródłem niezliczonej ilości memów.
A ja dopiero jak właśnie oglądałem, znaczy wiem, że to już jest, też już wydaje mi się, że to już strasznie wyświechtane jest, ale naprawdę jak oglądałem jego przemówienia, jego odpowiedzi na pytania, wiesz, analizowałem jego wyraz twarzy, to...
No jest reptilianinem na 100%.
Nie, ale on jest tak podobny do daty ze Star Treka, tego aktora. Nie wiem, czy to jest kwestia po prostu mojej pamięci, że ten, ale naprawdę. Tylko troszeczkę mu odcień skóry zmienić na bardziej taki zielonkawy i właściwie jakby był reboot Star Treka, taki tego Star Trek Enterprise, to jak najbardziej. Nie? No ale
naprawdę jest podobny.
Ilość tych śmieszków z tego, jak on przedstawia, jest tak ogromna. I wiesz, wiecie, na nadrabianie jakieś kurcze właśnie linii kodu, jak to on sięga po wodę, że tam find
right,
object.
Right,
to...
right.
Tak, no, dokładnie.
Mnie się najbardziej podobała przeróbka z Blade Runnera, jak oni mówią, że widzisz na pustyni żółwia, który jest odwrócony na skorupę,
tak,
i przewracasz go. Tak jest.
No. Nie, no to jak to się mówi, Ameryka żyje takimi rzeczami, a tak naprawdę to mi się wydaje, że ten temat umrze. Dlatego mam nadzieję, że jak będzie następna partia, to jednak zapytałem go te zasięgi i dlaczego na przykład zamiast koncentrować się na rzeczach ważnych, istotnych, to myśli tylko o zarabianiu pieniędzy, jakbyś był, nie wiem, szefem jakiejś korporacji czy coś, a nie człowiekiem, który chce przynieść pokój ludziom na świecie. Przecież jest światowym liderem. To jest jego odpowiedzialność.
Ale wiecie, ale tak z zupełnie innej strony, to czy to cokolwiek zmieni waszym zdaniem?
Znaczy to, co miało się zmienić, to się zmieniło wiele lat temu i dlatego on cały czas nawiązywał, także nie przyczepicie się do mnie, bo w 2014 to zmieniliśmy. Bo ja pamiętam dokładnie, jak na Facebooku, Facebook to była platforma nie do komunikacji, tylko na przykład do grania i było mnóstwo tych aplikacji tam. Ja nie mówię nawet o quizach, no nie, bo to jest ten problem, że te quizy zbierały informacje o ludziach, które później były przesyłane do firm trzecich, nie, bo te firmy trzecie tworzyły tak.
Każdy chciał się dowiedzieć, jakim rodzajem pieczywa trzaskowego jest.
No tak.
Tak, to był wtedy hit.
Farmville, no pamiętacie Farmville? No przecież Farmville polegało na tym, że się tłukło te zwierzątka, ale chodziło o to, że cały system polegał na tym, że jeśli nie chciałeś za dużo pieniążków wydawać, to oczywiście zapraszaj znajomych, no nie? Daj nam więcej informacji o swoich znajomych, zapraszaj znajomych, to my ci tutaj damy coś w zamian, no nie? Tylko więcej znajomych. Ja nie wiem, co teraz się dzieje, czy w ogóle Farmville to istnieje jeszcze jako gra, czy...
Też nie wiem, ale powiem wam szczerze, że mnie zawsze najbardziej dziwi to zdziwienie ludzi, dlatego że kiedy przystępujesz do Facebooka, podpisujesz klauzulę, która mówi o tym, że wszystkie informacje i wszystkie materiały, które udostępnisz na Facebooku, należą do Facebooka. Każda aplikacja zewnętrzna, taka jak te quizy, czy właśnie gry, też zawsze pytają o pozwolenie i informują cię dokładnie, jakie elementy zostaną wykorzystane. I teraz znowu jest wielkie zaskoczenie i ludzie są zdziwieni, że w ogóle what? Ktoś ma dostęp do moich danych.
Nie, bo wiesz, bo to jest trochę tak, że one o tym informują, tylko że bardzo często ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że są o tym informowani. I teraz pytanie brzmi, czy państwo, czy jakaś instytucja powinna działać w sposób wyprzedzający, nazwijmy to, głupotę obywateli. Tak jak na przykład państwo uważa, że nie będziecie mogli kupować i spożywać marihuany, bo ona jest szkodliwa, a wy jesteście za głupi, żebyście sobie z tą szkodliwością mogli poradzić. No i państwo tak uważa i koniec, kropka. Więc albo na przykład państwo uważa, że musicie jeździć w pasach, dlatego że jak nie będziecie jeździć, jesteście za głupi, jak nie będziecie się zapinać, to będziecie ginąć na drodze i wtedy będzie gorzej, więc jak nie będziecie jeździć w pasach, to dostajecie mandat, więc musicie jeździć.
Pełna racja,
teraz,
tylko...
Wiesz, na tej samej zasadzie, czy państwo powinno wymuszać na firmie zewnętrznej, na jakiejś firmie, która sobie po prostu funkcjonuje, ostrzeżenia kierowane do użytkowników takie, żeby ten użytkownik na pewno o tym wiedział. Czyli na zasadzie tych pasów. W samochodzie przepisy wymusiło to, że producenci aut muszą montować jakieś dodatkowe zabezpieczenie. Na przykład jak siadasz, nie zapniesz pasów, to ci pika. Pik, pik, pik. Albo tam raz na jakiś czas się dyskutuje o tym, że w autach powinny być ostrzeżenia wykrywające to, że jesteś pod wpływem alkoholu na przykład, nie?
Tak, tylko zobacz, że narkotyki są bardzo stare, auta są nieco młodsze, ale również stare, a Facebook ma niecałe 20 lat, nawet,
20?
Nawet mniej. I chodzi o to, że to jest też nowum. Social media, wszystkie te platformy społecznościowe, to jest wszystko nowum. I jeżeli nadal dyskutuje się na temat tego, czy samochód powinien mieć czujniki wykrywające alkohol u kierowcy i dalej tego nie wprowadzono, bo się o tym dyskutuje, to wyobraźcie sobie, jak długo jeszcze będzie trwała dyskusja na temat właśnie mediów społecznościowych, zanim oni cokolwiek usankcjonują.
No ale a propos pasji.
Właśnie to jest dobre pytanie, czy to powinno być sankcjonowane przez państwo, czy zakładamy, że użytkownik przysłowiowego Facebooka jest debilem i on nie wie, że jak będzie klikał w quizie, jakim pieczywem czosnkowym jesteś, to tak naprawdę będzie aplikacji trzeciej udostępnił swoje dane.
Ale wiesz, ale Piotrze, że tak większość jest. Ludzi, właśnie tak, że większość ludzi, nawet jeśli... wie, to wypiera to ze swojej, bo chodzi o to, że po prostu ile jest tych nawet podobnych rzeczy na Twitterze, no nie, że na przykład o sprawdź, kto cię śledzi, kto cię nie śledził, jaką masz interakcję z innymi członkami społeczności na Twitterze i wiesz, te wszystkie rzeczy działają na tej samej zasadzie, co aplikacje na Facebooku, a jednak ludzie po prostu lubią takie rzeczy klikać i jakby ignorują całkowicie konsekwencje. Tylko wiesz, na przykład z pasami to jest też tak problem, że filmy uczą, że pasy więcej powodują wypadków śmiertelnych niż chronią, tak? Bo za każdym razem jak widzimy, że gdzieś spadnie ze skarpy samochód, czy gdzieś stoczy się do wody, to ludzie nie mogą się wydostać z samochodu, bo mają zamknięte pasy i te pasy się jakoś nie odpinają. I wiecie, jest poważna sytuacja, jeśli chodzi o pasy. No. A jeśli chodzi o Facebooka, to mam nadzieję, że w jakiś sposób ludzie się wyedukują dodatkowo, ale wątpię, żeby się cokolwiek zmieniło. Dlatego, że wiecie, dobre że nie pytanie, jest problemem prywatności.
Co się zmieniło od czasu Snowdena?
No tak, no właśnie, ale właśnie o to chodzi, że ludzie mają od czasu właśnie, nie wiem, film był świetny taki, Enemy of the State, który to pokazywał. Ile tych wszystkich filmów, tak nie wiem, jak Person of Interest, ten serial. No i pokazują, że oczywiście tam jest z dużą domieszką science fiction, ale to pokazuje, że jesteśmy w mniejszym lub większym stopniu pod kontrolą systemu, że nie jesteśmy anonimowi w internecie i tylko tak naprawdę to wszystko, co jest związane, cała ta szopka z kongresem, cała ta szopka z Facebookiem i tak dalej, to nie jest dlatego, żeby prawda, wyedukować ludzi na temat prywatności, czy stwierdzić, czy Facebook nie łamie prawa udostępniając jakieś informacje, tylko wiadomo, jakie polityczne rzeczy za tym stoją. Nie chcę nawet o tym mówić, bo wiadomo, że są ludzie wrażliwi na te tematy. Ale wszyscy uważają, że przez jedną małą firmę i tak dalej udało się wprowadzić kogoś na stanowisko, jedno z najważniejszych na świecie. To jest absolutnie mocno naciągane historią i tak dalej. No ale...
A propos tych filmów, to jeszcze jest taka jedna rzecz, która przychodzi mi teraz do głowy, że tak naprawdę od tej politycznej strony to też należy mieć na uwadze fakt, że prawdopodobnie cała ta szopka nie ma wcale pomóc nam, użytkownikom, tylko ma pomóc rządowi, żeby miał większą kontrolę nad tym, co się dzieje, żeby mógł sam wykorzystać Facebooka czy inne media społecznościowe do własnych celów. W takich dyskusjach ja nigdy nie wierzę w to, że przychodzi jakiś pan senator i mówi, panowie z grupy Rozgrywka albo Fantasmagieria, ja wam teraz pomogę, żebyście czuli się bezpieczniej. To nigdy nie o to chodzi.
No oni chcą po prostu znaleźć, jak udało się za tak niskie pieniądze osiągnąć taki fantastyczny sukces w celowaniu tych konkretnych ludzi, dzięki którym udało się, prawda, przechylić szale na swoją korzyść. No i wiesz, no bo ludzie wydają miliony dolarów, znaczy politycy, miliony dolarów wydają w Stanach na reklamę, czy telewizyjną, czy w ogóle w mediach, na te wszystkie wiece, a tu wystarczyło po prostu dogadać się z Facebookiem i prosto.
Ja sobie tam skakałem trochę przesłuchaniu, tak, chyba to jest dobre słowo, i tam kilka fragmentów było dosyć zabawnych, jak jeden z tych senatorów absolutnie nie był w stanie zrozumieć i pojąć, jakim cudem Facebook jest darmowy. Nie. Czemu taka usługa, która tam ten, i jak mu ten właśnie Zuckerberg odpowiedział, że no my mamy reklamy.
Jak on może powiedzieć, na przykład jak Google zarabia, przecież wchodzi na Google i tam jest tylko wyszukiwarka. Jak to no może właśnie, być jedna z największych, najbogatszych firm na świecie?
I to jeszcze mają maile to za darmo i mają arkusze i wszystko mają, nie za darmo, a kurczę, na czym oni zarabiają?
Ja pamiętam, że kiedyś przeżyłem szok, jak szukałem czegoś w wyszukiwarce Google w domu, dawno, dawno temu, jakieś gry czy książki i następnego dnia poszedłem do biura, odpaliłem laptopa, i w tej samej wyszukiwarce zacząłem wpisywać słowo, które zaczynało się na te same litery i wyskoczyło mi to wyszukiwanie z poprzedniego dnia. I ja mówię, ej, jak to się dzieje? Magia. Oczywiście to nie była żadna magia, po prostu byłem zalogowany na tym samym koncie Gmail w domu i na laptopie. I te informacje się przesyłają. Ale pamiętam, że to też było dla mnie wtedy zaskoczenie i ludzie nie są świadomi takich rzeczy.
Tak, chociaż zaadresowali ten problem inwigilacji. Przypomina mi się, jak Piotrek opowiadał, że słuchał, czy w samochodzie, na jakimś podcaście, czy czy w jakiejś innej sytuacji, pamiętam, że to było, że jakieś reklamy ci się pojawiły GitHuba, pamiętasz, Piotrze?
Tak, bo słuchałem podcastu,
jakiego którym... huba? Jesteś pewien, że to był GitHub? Bo to wiesz.
Ja powiem tak, nigdy w życiu nie słyszałem o GitHubie i słuchałem podcastu, w którym bardzo dużo o nim mówili. Mhm. Na głośniku, nie na słuchawkach. Po czym nagle pojawiły mi się reklamy GitHuba po tym słuchaniu podcastu. Byłem takie, ale...
Ale właśnie, ale twierdzą wszyscy, że tak naprawdę nie ma tej inwigilacji audio.
To znaczy Facebook, Zuckerberg tak powiedział, że Facebook nie słucha, no ale tak, może nie mapy słuchają na przykład.
Zaufałbyś
może...
Nexusowi 8?
Nie, zresztą nawet już pomijając Facebooka, natomiast może, nie wiem, Google mapy słuchają, albo może Gmail słucha, albo cokolwiek innego słucha. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę.
Na pewno Alexa.
One muszą słuchać, albo tak. Google Home. Tak. Ja nie jestem pewien, czy to jest za każdym razem, czy nie, i czy to jest u każdego, ale ja ostatnio odkryłem, że Gmail mi proponuje inteligentne odpowiedzi na maile. To znaczy on czyta maila i jak odpalasz maila na telefonie, tak. To on z automatu proponuje tobie trzy różne odpowiedzi, które są dopasowane do tej treści tego maila, który dostałeś. Że wiesz, ktoś tam coś od ciebie chce i on odpisuje, że bardzo dziękuję za informację tam, i to wiesz, i to nie są takie chamskie template'y, że za każdym razem proponuje to samo.
Coś jak w SMS-ach, prawda, że nie mogę odebrać...
No właśnie, tylko że tylko on proponuje to dopasowane do treści tego maila, którego otrzymałeś, nie?
Że Gmail też śledzi to, czy to jest oferta, czy to jest prywatne konto, czy to jest społeczność, masz te trzy podziały i on też na tej zasadzie dobiera możliwe odpowiedzi, plus on te odpowiedzi zazwyczaj najczęściej mi wyświetla, kiedy ja odpisuję do ludzi, z którymi najczęściej współpracuję, czyli na przykład jak jakieś firmy PR się odzywają i wtedy są takie proste odpowiedzi, ale faktycznie, tak jak mówisz, one są dosyć zróżnicowane, tylko że ja nie wiem, czy to nie jest po prostu algorytm, który nie sprawdza po prostu jakiegoś tam, nie wiem, pożegnania, albo takich podstawowych zagadnień typu oto jest załącznik, albo
znaczy,
czekamy
co,
na odpowiedź.
Ja o tym szukam jakichś informacji i weszło mi, że to jest jakaś tam zaawansowana usługa, która jakaś tam inna skrzynka mailowa od pewnego czasu miała i że to opiera się o czytanie maili i formułowanie na podstawie, znaczy to nie tak, że jakiś typ siedzi, czyta twojego maila
nie,
i wiesz, podpowiada ci odpowiedzi, tylko jakiś tam właśnie algorytm,
witaj,
który
Piotrze,
w sprytny sposób,
jak się
dokładnie,
masz. Przygotowałem dzisiaj 6 różnych odpowiedzi na twoje maile.
No, słuchajcie, dzisiaj znalazłem, a propos takich tematów, na GitHubie właśnie wspomnianym, ktoś napisał algorytm, znaczy to nawet, ja jestem za głupi, żeby to dokładnie rozumieć, dla mnie to jest algorytm, ale to niby bazowało na zasadzie tego deep learningu jakoś tam, który działa w ten sposób, że dajesz temu programowi sztucznej inteligencji, algorytmowi, jak go zwał, tak go zwał, plik, w którym jest oryginalny obraz jakiegoś malarza, dajesz mu plik, w którym jest ten sam obraz, ale z naniesionym przez ciebie nawet chamsko w Paint'cie jakimś dodatkowym elementem i on wypluwa tobie obraz, który ma ten element w sobie, ale wygląda tak, jakby był bazowo namalowany przez tego malarza. Czyli dajmy na to, jeżeli jest ktoś, kto ma bardzo konkretny styl malarski, nie wiem, Picasso, no Picasso jest abstrakcyjny, to może nie, ale wiesz, że na przykład używa niebieskich kolorów, albo właśnie Rembrandt, albo coś, to ty, i to tam było na przykładzie pokazane, że były najróżniejsze style malarskie i za każdym razem do tego obrazu był wklejany taki wielki, chamski, czerwony balon z McDonalda. I za każdym razem on ten balon przerabiał w sposób taki, że wyglądało to, jakby to zostało namalowane bazowo, nie?
Ja na jednym z zagranicznych podcastów a propos GDC, słyszałem, że artyści i to tak rzemieślniczy, a nie właśnie tacy, którzy tworzą jakieś, nie wiem, grafiki koncepcyjne, no mogą mieć problem dlatego, że po prostu są już technologie, które na przykład, nie wiem, budujesz pomieszczenie i na przykład w tym pomieszczeniu masz postawić stół i ten stół dajesz tylko pewne parametry, które mają, nie wiem, jak ma być zniszczony, jak ma wyglądać, no w sensie, że po prostu ustawiasz, nie wiem, czy suwaki, czy jakieś te, nie wiem, chcesz go postarzyć. Jak ma być postarzony i nie trzeba przygotowywać jakoś specjalnie tekstur, wiesz, rzeźb i tak dalej, wiesz, wszystko jest wygenerowane, że jakby cały ten obiekt, to teksturowanie i tak dalej jest stworzone w jakimś sposobem, co powoduje, że naprawdę praca grafika może się ograniczać tylko do jakichś nanoszenia poprawek w tym aspekcie, wiesz, no, i to może się okazać, że na przykład, no nie wiem, z jednej strony jest dobre, dlatego że mniejsze studia będą mogły tworzyć więcej, no i też być może to obniży troszeczkę albo bardzo produkcję gier, no bo już wiemy, ile na przykład, nie wiem, ludzi stworzyło Wiedźmina 3, ile wiemy jest w takim Ubisoftie pracujących nad serią Assassin's Creed. I tych ludzi się nie liczy nawet w setkach, tylko już w tysiącach.
Jakby to można było troszeczkę... Oglądanie napisów do Far Cry'a zajęły całe napisy, żeby przeleciały, trwają jakieś godzina 20.
No chciałem powiedzieć, że półtorej godziny jak film, a tu się okazało, że nawet bym nie zażartował. No tak.
No.
Jest masakra. Ale ty wiesz, no może Far Cry 5, tylko o tym się nie mówiło. To był jakiś taki ukryty projekt na Figu albo jakimś Kickstarterze. I to są wszyscy bakersi, nie?
Bakersi, tak? No chyba nie, chyba no, jednak więc, nie.
No to nawet nie chcę nawet myśleć, jak dużo kosztował Far Cry 5. Zresztą o Far Cry 5 sobie porozmawiamy.
Zwrócił się chyba więc... 5 baniek w tydzień, więc chyba się spokojnie zwrócił.
Ale to nie jest przecież pierwsza taka gra, przy której armia pracowała. Przypomnijcie sobie napisy końcowe z GTA 5 chociażby.
Znaczy, wiesz co, ale GTA sobie, ale Ubisoft po prostu ma taką kulturę pracy, dlatego że Ubisoft ma tych tam teamów swoich chyba, kurde, z 20 w sumie na całym świecie, a to Montreala, to Shanghai, to mniejsze, plus jeszcze dev teamy zajmujące się testowaniem, ludzi od lokalizacji, nielokalizacji i nagle się okazuje, że przy grze, okej, tam jedna z tych osób na przykład zajmowała się czymś przez 3 godziny, ale ze względu na jakieś tam przepisy związane z właśnie kredytami w grach i tak musi się pojawić na tych kredytach.
Przepisy o pracy dzieci także. Nie można więcej niż tam ileś tam dni w roku pracować.
I podejrzewam, że nawet takie rzeczy jak catering wchodzą już w te napisy na filmach od dawna wchodzą.
Naprawdę?
No, Domino Pizza,
tak.
Dziękuję.
Pojęcie.
Oczywiście, że
dobre.
Tak.
No ale w sumie tak jak
nie,
patrzysz
jak się
na,
na filmy,
tam...
to tak, to tam wszystko.
Nie, ale jak się patrzy na Dev Diary, to w sumie catering jest bardzo istotną kwestią produkcji gry. Zawsze tam te pudło od pizzy stoją, nie?
No coś jeść trzeba.
Wiesz, no te crunche słynne, no to... Wiesz, znaczy nie ma nawet czasu, żeby iść do sklepu i coś kupić do jedzenia.
Trzeba coś chrupać w trakcie crunchu.
Myślę, że dlatego te wszystkie studia mają tak fantastyczny wystrój, że jest tyle tych takich wspaniałych miejsc, gdzie można odpocząć. Przecież Google już dawno to zrozumiało i te wszystkie kampusy Google'a to są wyposażone w taki sposób, że właściwie nie musisz wychodzić. Możesz się czuć nie jak w więzieniu, nie, bo to taki, ale praktycznie nie wychodzisz stamtąd. Jedzenie za darmo, jakieś miejsca, gdzie możesz sobie odpocząć, można cię zdrzemnąć, wszystko jest.
Tak, nie? Oczywiście, że
allegedly,
tak.
Allegedly.
Ja ostatnio jakąś ofertę pracy przeglądałem tutaj u nas w Polsce i wśród korzyści z zatrudnienia się tam były wymienione między innymi to, że na miejscu w placówce jest firmowa siłownia, do której jest darmowy dostęp, ale...
I do wózka autobusem.
Masz również darmowego trenera, który na tej siłowni z chęcią poprowadzi twoje treningi, nie?
A potem, jak najpierw na siłowni, a potem będzie na ciebie w pracy krzyczał. Ty siedzisz przy komputerze, on dajesz dalej, wysyłaj tego maila.
To jest ten personal trainer, the coach, taki, który właśnie nad tobą stoi i cię motywuje do pracy. Nie no, jest ogólnie dobry trend o tym, żeby dbać o pracownika. Ale ja się cieszę z tych trendów. Oczywiście zawsze to ociera się o ten absurd i kwestia zdrowego rozsądku, nie? Czy ludzi trzeba traktować, znowu wracając do tego pytania z początku, czy większość ludzi to trzeba traktować właśnie jak idiotów, którzy sami by do tego nie doszli i dlatego musimy zadbać o nich, ochronić ich, niemal narzucając im pewne rzeczy, czy po prostu ludzie by sami doszli do pewnych rzeczy właśnie na zasadzie jakby uczenia się na błędach, czy coś w tym stylu.
No. No ja im dłużej żyję, tym mam coraz gorsze przemyślenie na temat tego, czy ludzie uczą się na błędach, albo czy ludzie myślą.
Pamiętajcie o tych dwóch filmach proroczych, Idiokracja i właściwie...
Terminator.
Idiokracja, Wall-E, Terminator też właściwie można by dorzucić Indoktracja, Terminator, Wall-E i na końcu Matrix. Bo jak już wszystko, prawda, dojdzie do tego, że ludzie właściwie przyjdą z tego etapu. Pamiętajcie końcówkę z Wall-E'ego? Jak ludzie tam... To następnym krokiem to właściwie to będzie zamknąć ludzi w tych kapsułach, dać im właśnie ten taki
jest
fajny
taka,
sen.
Jest taka teoria internetowa nawet, która mówi o tym i tam oczywiście internauci spędzili 3 lata ją pisząc i sprawdzili wszystko, co dało się sprawdzić. I ta teoria mówi o tym, że w Matrixie tak naprawdę wcale nie chodziło o to, że ludzie przegrali wojnę, tylko ludzie sami oddali się w ręce maszyn, bo było dla nich to wygodne.
Tak.
I poszli na taki konsensus, w którym maszyny o nich dbały i generowały im wirtualne życie, w zamian dostając energię. Nie?
I moim zdaniem generalnie jaka jest różnica?
Patrzymy na rozwój VR-u i różnych dziwnych zjawisk, nazwijmy to społecznych, które się dzieją w świecie szerokim i długim, no to kurde, to wcale chyba nie jest takie dalekie od możliwości spełnienia.
A pamiętacie taki film, nie wiem czy oglądaliście, Surrogates?
Z Bruce'em Willisem.
Tak, świetna koncepcja, bo chodzi o to, że w świecie wirtualnym możemy być piękni, młodzi, dobrze zbudowani, no, wszystko co najlepsze, prawda, jeśli chodzi o fizyczność, tak? Mhm. I póki co, powiedzmy, nie jesteśmy takie, nie mamy takiej technologii, że możemy mieć takie te skorupy, te roboty takie, które możemy sterować zdalnie, ale wirtualna rzeczywistość właśnie to daje, no, że jak za ileś tam lat dojdziemy do takiego etapu, że przenosimy się do tego i ten Second Life przestaje być taką śmieszną popierdółką, tylko naprawdę potrafi oddać realistycznie świat, że graficznie będzie przedstawiał postaci, które wyglądają nie do odróżnienia, prawda, od rzeczywistych, no to właściwie ja widzę cały eksodus ludzi przechodzących właśnie z takiego normalnego życia do takiego życia właśnie wirtualnego i tak naprawdę tam się realizujących. Być może właśnie, że ludzie będą pracować z domu, właśnie, wiecie, robić wszystko, co robią normalnie,
ale
właśnie w tych chemiach.
Przecież już teraz masa ludzi pracuje, wiesz, freelancerów, grafików i tam, nie wiem, architektów,
tak dalej. Tak, to jest,
tak, ale chodzi mi o to, że jakieś nowe możliwości się pojawiają właśnie.
To widzisz, Damian, realizowanie się w wirtualnym świecie istnieje już od dłuższego czasu i między innymi robi to dla ludzi MMO. I teraz ja się nie śmieję, tylko mówię absolutnie poważnie, że masa ludzi, która nie spełnia się w życiu zawodowym czy prywatnym, spełnia się właśnie w tych wirtualnych światach. I bycie superherosem na 110 levelu w MMO, diamentowa liga w Rainbow Sixie i tego typu rzeczy. Dlaczego jest taka masa pieniędzy, która wpływa do tych gier MMO, gdzie ludzie kupują skórki, nie skórki, spędzają 10 godzin dziennie na graniu i żyją tym, bo uprawiają tak zwany escapizm i uciekają od życiowych, prawdziwych problemów dnia codziennego, realizując się właśnie w internecie. I to już jest coś, co jest standardem, więc gdybyśmy doszli do momentu, o którym ty mówisz i moglibyśmy zamknąć się w tym wirtualnym świecie, to jestem przekonany, że znaczna część społeczeństwa by to zrobiła bez zastanowienia.
Oczywiście, bo wtedy mogliby to takie instagramowe życie, które tak, czy wiecie jak to jest, ja przez to tak naprawdę tak nie śledzę tego, co jest na tych różnych ściankach, czy na Instagramie i tak dalej, bo bym się wiecznie dołował. Bo to widzę właśnie ludzi, którzy ciągle gdzieś są, na jakichś wspaniałych wycieczkach. Wiecie, że tak zwykle jedna osoba jest rzadko w jakimś tam wyjątkowym miejscu, ale jak macie na przykład, nie wiem, 100 znajomych, 200, 300, to w ciągu roku statystycznie codziennie jedna osoba jest w jakimś wyjątkowym miejscu. I tak patrzysz, no, jak ta osoba jest w Szanghaju, ta jest w Hongkongu, ta pojechała do Tokio na wycieczkę. Tu ktoś, prawda, do Wietnamu, czy do jakiegoś innego fajnego miejsca. I tak sobie już, kurde, a ja muszę siedzieć w tym... No i takie cisną się różne słowa na...
Ja kiedyś słyszałem też taką teorię, to jakiś psycholog się wypowiadał, że dużą pułapką wszelkiej maści social mediów są te wszystkie lajki, serduszka na Twitterze i tam na Instagramie też pewnie coś jest i właśnie w każdym social mediu jest jakaś forma wyrażenia swojej aprobaty i to jest... Ludzie na to są strasznie łasi, dlatego że my podświadomie chcemy czuć się akceptowani, chcemy być docenieni, chcemy, żeby coś tam i nawet jeżeli to może brzmieć absolutnie śmiesznie, to podobno gdzieś tam na naszą podświadomość oddziałuje to w jakiś sposób, że napiszesz coś i nagle masz 50 lajków, takie, to ja jednak muszę być mądry, kurde.
A selfie... I laski, które mają selfie w windzie, w kiblu, na siłowni, w pracy i potem jest 250 lajków. Jeszcze są ci tacy, nie wiem, czy możemy u ciebie na nagraniu, Damian, używać takich słów, więc powiem po prostu, nazwijmy ich dziwnymi ludźmi, takie creepy, które piszą, och, maleńka, ty jesteś cudowna, wiesz, i tego typu rzeczy, nie? Ależ ja bym chętnie z tobą poćwiczył tam. Wiecie, o co mi chodzi?
Wiesz,
nie?
Ty to tak czytasz to właśnie, bo ty tak zawsze, czytasz te komentarze z takim podtekstem. Jesteś jak aktor, który nadaje takiego akcentu do tych wypowiedzi. A może tak świetnie wyglądasz, ale bym bardzo chętnie z tobą poćwiczył. Po prostu, może tak wiesz, bez emocji.
Na
no,
pewno.
Że ktoś
na
po
pewno.
Prostu myśli, że żyję w korporacji, gdzie nie mam czasu na właśnie chodzenie na basen, na chodzenie na siłownię, więc bardzo chętnie znalazłbym osobę, która by mnie pokierowała, jak znaleźć ten czas i dlatego właśnie to są ludzie, którzy szukają pomocy. Oni proszą o pomoc. I być może właśnie tym ludziom trzeba jak najszybciej wysłać jakieś foldery reklamowe, no nie? I tutaj powinna się właśnie pojawiać ta big data i reagować, no nie? Że czy wszyscy ludzie, którzy chcą ćwiczyć i tak piszą o tym otwarcie, to powinni być zasypywani właśnie ofertami nowo otwartych siłowni.
Ja myślę, że oni powinni dostawać oferty z ulotkami pod tytułem jak nie być creepem. Myślę, że jednak mimo wszystko dzisiaj widziałem taki komentarz. Już go sobie nie przypomnę, ale no, ja się zawsze zastanawiam, jak ci ludzie... właśnie a propos tego, co powiedział Piotr, że ludzie, którzy zgadzają się na to, żeby wziąć udział w quizie na Facebooku, nie zdają sobie sprawy z tego, że ta ściana tekstu w okienku, która im się pojawia i te wylistowane po myślniku rzeczy, to są rzeczy, które ich informują o tym, jakie dane oni udostępniają. I tak samo wydaje mi się, że ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że jak on napisze, u maleńka, ale ty wyglądasz, spociłbym się z tobą, to zobaczy to jego mama, ciocia i kuzynka, albo na przykład jak ja pracuję przy social mediach dla naszych klientów w mojej pracy i na przykład jest jakaś gra i pojawia się cała masa ludzi, którzy są z czegoś na przykład niezadowoleni, co się oczywiście zdarza bardzo często i nie piszą w komentarzu na przykład szkoda, że wasza gra jest taka droga albo szkoda, że nie będzie łatki kolejnej, tylko piszą a w d*** wam mas, wy jesteście dupkami. I ja sobie myślę, kurczę, przecież na wallu to się pojawia i potem zobaczy to na przykład twoja niedoszła babcia, przyszła żona albo babcia i mówi, ale typ, co on tak się emocjonuje na temat jakiejś gierki, bo mu nie wydali jej w pudełku na przykład, tylko wyszła w cyfrze. I ludzie sobie po prostu z tego nie zdają sprawy. Oczywiście w tematy polityczne wchodzić nie będziemy, ale możecie się domyślić, co się tam dzieje w komentarzach.
To jest trochę z tym, że w ogóle coś dziwnego dzieje się z sposobem wypowiadania się w sieci. Ostatnio moją uwagę przykuł tweet... O Jezus Maria, teraz arn.eu, żeby nie... Arkadiusza, tak? Arkadiusza, który napisał, że absolutnie przyzwyczaił się już do tego, że ludzie wysyłają mu groźby śmierci. I jak się zastanowisz nad tym, że twórca, który robi super nieideologiczne materiały pod żadnym względem, bo oni robią po prostu bardzo fajną merytorykę grową, czy to tam no recenzje, tak, czy kurczę, jakieś tam opisywanie sprzętów retro, ciekawostki i tak dalej. I mimo to znajdą się jakieś kompletni idioci, którzy wiesz, powinieneś zdechnąć, debilu. Jezu, czemu? Skąd? Jak? Dlaczego? W ogóle what the fuck?
Pomogą,
people?
Bo mają dostęp do internetu i wydaje im się, że są anonimowi. I to są dwie rzeczy, które im się wydają. Że mogą i że są anonimowi. I to się kiedyś bardzo mocno wszystkim nam wielką czkawką odbije. Zresztą już się tak naprawdę odbija.
Przecież
była ta aktorka porno, która popełniła samobójstwo, nie? Jakiś czas temu.
A ty nie
Bo słyszy. Była taka młoda aktorka porno, 20-paroletnia, którą zhejtowano za to, że ona powiedziała, że ona nie chce... nie wiem, dobra, ona nie chce uprawiać scen jakichś tam udziwnionych z homoseksualistami bez zabezpieczenia. W dużym skrócie. I internet rzucił się na nią za to i poszła taka lawina hejtu na nią w internecie, komentarzy, pogróżek mailowych i tak dalej, że ta dziewczyna się zabiła.
No to jest kwestia właśnie tego, czy my potrzebujemy internet w tym momencie, czy ona nie powinna po prostu odciąć się i mogę się założyć, że nikt na ulicy by do niej nie podszedł i jej tak w twarz nie powiedział, więc ona prawdopodobnie jednym szybkim ruchem odcięłaby się od tych komentarzy. No, chociaż jasne, wiadomo, że są ludzie, którzy no, znajdą sposób, żeby dręczyć drugiego człowieka, czy to właśnie zwykłą pocztą, czy znajdą adres domowy, będą
no tak,
dzwonić na telefony.
Tak, stalkerzy byli zawsze, ale to były takie wyjątki, nie, że tam jakaś gwiazda miała stalkera. Tylko wiesz, o co mi chodzi,
ale
Damian?
Ale z drugiej strony,
słuchajcie,
każdemu z nas się zdarzyło czasem usłyszeć jakieś super nieprzychylne komentarze
oczywiście
na swój temat. Często gesty w żaden sposób nie sprowokowane. Tylko i wyłącznie dlatego, że jesteś w cudzysłowie
tak,
twórcą, który coś wysyła.
Ale
nie?
Wyobraź sobie, że teraz masz taką skalę i taką popularność, że dostajesz, nie wiem, 5000 pogróżek w ciągu tygodnia. To już jest zupełnie inna skala. Ja prawo tego, co powiedziałeś, Damian, z tym odcięciem się od internetu, to jednak jeszcze musimy wziąć pod uwagę to, że ona w internecie zarabia. Więc wszystkie media społecznościowe i cała reszta to są narzędzia jej pracy tak naprawdę. I ona nie może tego wszystkiego po prostu sobie wyłączyć i, nie wiem, puścić
to będzie mniej popularna, a jak będzie mniej popularna, to wtedy nie będzie dostawała angaży, tak? Na tej zasadzie.
No właśnie niestety. To jest to, że bardzo szybko, bardzo łatwo jest w dzisiejszych czasach właśnie dzięki internetowi zrobić na kogoś nagonkę. I naprawdę, no kiedyś to by no, niewyobrażalne, żeby ktoś po prostu po jakimśkolwiek komentarzu mniej lub bardziej, czy nawet prywatnym, czy jakimś takim rzuconym tak na niechcenia, musiał się tak tłumaczyć. A teraz jest tak, że właściwie cokolwiek napiszesz, na przykład jesteś znaną osobą, to musisz bardzo uważać. Napiszesz na przykład na Twitterze i tak dalej. W ogóle nie powinno się dzielić żadnymi opiniami o niczym. Tylko się uśmiechać, mówić, że się wszystkich uwielbia, kocha i bardzo się cieszy, że coś jest. Żadnych osobistych opinii, krytyk i tak dalej, bo zawsze ktoś, jakaś jedna wrażliwa się osoba znajdzie, a jeszcze to jest jakiś temat nośny, jacyś ludzie się, prawda, zorganizują, to zrobią z tego po prostu aferę na 150. No, przykład taki zupełnie delikatny, że się tak wyrażę. na premierze, już nie pamiętam jakiego filmu, Jennifer Lawrence była w jakiejś pięknej sukience Versace i zrobili sobie zdjęcie na balkonie. I oczywiście tam jako kobieta, no nie, to ona chciała się pokazać w tej sukience i tak dalej, więc była odsłonięte ramiona, wiesz, no, pogoda nie wyglądała na najprzyjemniejszą, a panowie, którzy stali obok niej, tam chyba był Jeremy Irons, już nie pamiętam dokładnie wszystkich, też znani świetni aktorzy, oni byli w płaszczach czy w jakichś kurtkach i tak dalej. To wyglądało tak, że jakby ktoś kazał tej kobiecie, Jennifer Lawrence, się rozebrać. I oczywiście poszły jakieś fale, artykuły i tak dalej, w końcu ona się zabrała i sama się wypowiedziała i to trochę ucięło dyskusję. Ale ktoś po prostu sobie tezę postawił
gdzie ze względu na jakąś lepszą sprawę, poprawność, czy nie wiem, nieseksualizowanie kobiet, zostały usunięte z wyścigów samochodowych, a same zainteresowane są mega zirytowane tym, że straciły pracę i
oczywiście
są super przeciwne temu
wszystkich targach gier. Przecież to było coś, dla mnie to jest oczywiście elementem, nie wiem, cosplayu. Jeśli ktoś wejdzie na przykład jeszcze z butami, no nie, z tej politycznej poprawności, w ogóle jakichś takich walki o jakieś, nie wiem, jakieś cuda niewidy. Na przykład będzie mówił cosplayerką, które same tworzą te stroje, same projektują, same się decydują, w co się ubierają, że oni będą mi narzucać, jak one mają się ubierać i tak dalej. Nie, bo to jest trochę inaczej, jak jest z hostesami. No hostesy, powiedzmy, one decydują no niewiele, na przykład a propos swojego ubioru. One mają zlecenie, mają być.
No tak, no oczywiście.
Ale powiedzmy cosplayerki, jeśli tutaj na przykład ktoś decyduje, że na przykład na konwentach związanych z grami, wideo, czy w ogóle w takich, ma nie być cosplayer, który na przykład, nie wiem, nie będą przestrzegać pewnego kodu, jakiegoś regulaminu, jeśli chodzi o strój, tak? Czyli żadnych dekoltów, żadnych nie wiem, wcięć, nie wiem, odsłoniętych pośladków, czy coś w tym stylu, no to naprawdę, no, balansujemy na granicy takiego absurdu, bo z jednej strony właśnie...
Ale nie wiem, czy pamiętacie, była kiedyś afera, jak Jessica Nigri została wyproszona z właśnie jakiegoś konwentu, bo była przybrana w strój bohaterki Lollipop Chainsaw. Mhm. Czyli taką super króciutką spódniczkę i tak dalej.
Taką
ona jest znana akurat
tak.
Z tego, że ona zawsze miała bardzo prowokujące
i była
strój,
drama,
tak.
To było kilka lat temu i była drama, że ją wyprosili. A teraz jak się czasem ogląda, nazwijmy to, zestawienia cosplayów z jakichś imprez, to tam, zresztą ja oglądam tylko jednego gościa, teraz nie wiem, jak się nazywa, który zawsze łazi i robi wywiady z tymi dziewczynami i robi to w sposób mega śmieszny i humorystyczny.
Bardzo prowokacyjny, tak, zawsze flirtuje.
Na maksa
tak.
Prowokacyjny. On się nazywa Mediocre Films, czy coś w tym stylu. Mhm,
coś kojarzę.
I on wynalazł na którymś właśnie komikonu czegoś, to dziewczyna, która po prostu przyszła w stroju kąpielowym. I drugą dziewczynę, która była przebrana
za... Ja kiedyś widziałem Vampirelle, która miała po prostu dwa paski takie, wiesz,
tak,
właściwie
dokładnie
z przodu,
tak.
Z tyłu
jakoś
i...
Nagle to już nie oburza, tak?
No
czyli
dobra, ale...
pruderyjna Ameryka po prostu na 700%.
Nie, oni po prostu wybierają sobie cel, nie? I to jest tak, że po prostu wszystkie te ring girls, albo te właśnie dziewczyny, które przecież zrezygnowano... Coś, co... Wyobraź sobie, że trenujesz całe życie kolarstwo, tak? Nie masz życia, tylko po prostu wsiadasz na ten rower i pedałujesz, prawda? Jeździsz ten... Oczywiście śmieję się, ale chodzi o to, że no była taka coś było sympatycznego w tym, że zakładałeś tą żółtą koszulkę lidera i na przykład, nie wiem, nagrodę odbierałeś albo podawała ci jakaś piękna dziewczyna czy coś takiego. I podobno to wszystko, wiesz, znika, tak? Bo to jest uprzedmiotowienie kobiet, że kobiety, nie wiem, ja nie wiem właśnie, zamiast zapytać się tych dziewczyn konkretnie, co one na tym myślą, które pracują z tym, czy na przykład uważają, że coś jest nie tak, to ktoś po prostu z góry decyduje, bo nie chce się bawić w jakieś takie niepotrzebne
PR-owe... Nie chce mieć problemów.
Tak, jakieś PR-owe właśnie kłopoty nie chce mieć, więc...
Okej, okay, ale powiedziałeś o tych cosplayerkach, ja sobie pomyślałem tak, że z jednej strony macie rację, ale z drugiej strony na przykład nie chcemy, żeby jakiś youtuber, który prowadzi streamy, nie wiem, z Fortnite'a albo z Minecraft'a i wszyscy wiemy, że oglądają go dzieci, żeby on prowadząc te streamy był pijany. Bo to źle wpływa na dzieci. I teraz jeżeli mówimy o targach, gdzie jest cosplay, to na targach growych, czy jakieś expo związanych, nie wiem, z komiksami, jest też cała masa dzieci. Bardzo
ja
dużo...
nie jestem pewien,
ale to jest
się,
taki typowy argument,
są
nie?
Od 18
Save the children.
Lat. Chyba.
Nie są, dlatego na
nie
przykład
są
bardzo...
Od 18 lat? Znaczy nie mówię o Polsce, tylko te główne.
No dobra, tego nie wiem. Natomiast nawet na targach u nas w Polsce growych są takie motywy, że na przykład jak gra jest zbyt brutalna, to te stoiska muszą być tak zasłonięte, żeby nie było w ogóle widać tego, co dzieje się na ekranach. Więc jest duże logo i wtedy bardzo często te stoiska cierpią na tym, że ludzie nie są w stanie zajrzeć tam, żeby zobaczyć, co się dzieje na ekranie, tylko muszą ustawić się w tej kolejce i wejść do środka, na przykład na, przepraszam, właśnie u nas to kłamie, na Gamescomie tak jest i bardzo dużo przez to stoisk cierpi, bo nie możesz pokazywać brutalnej akcji na telebimie, tak, żeby w całej auli było to widać, no, bo dzieci nie mogą tego zobaczyć.
No tak, ale co innego właśnie w tym roku, co innego cosplayerka. No.
No, ale na cosplayerka, która jest półnaga, roku, nie wiem, czy oczywiście, ale były przepisy dotyczące broni, która jest elementem stroju ze względu na przepisy bezpieczeństwa i może nie tylko, że jeżeli na przykład, nie wiem, miałeś postać z karabinem, to tego karabinu już nie mogłeś wnieść na teren gamescom.
No tak, no. Pewnie ciężko się zweryfikować. Karabin to jeszcze karabin, ale na przykład jakiś, nie wiem, niby masz miecz z plastiku, a tak naprawdę...
No właśnie, zmieniły się czasy strasznie. No, kiedyś mogłeś mieć cały tam airsoftowy sprzęt i przewieźć go normalnie chyba nawet w podręcznym. A teraz, broń Boże, no teraz nawet jak masz zabawkę, która wiesz, nie wiem, figurkę, która ma pistolecik, to też może być problem dla kogoś, kto uzna, że na przykład, nie wiem, czy figurki, które przewozisz z Warhammera, nie, na przykład, nie wiem, mają ostre miecze, czy przypadkiem byś czegoś nie zrobił komuś takim ostrym mieczem takiej figurki z Warhammera i to jest...
Jakby byłaby brzydko pomalowana, to na pewno mógłbyś komuś, wiesz, zepsuć no jego tak. Zmysł estetyczny.
Ja ale też sobie przypomniałem dzisiaj o tym, jak też się czasy pięknie zmieniły, jak jednym z achievementów w God of War, nie pamiętam w której części, taki był achievement Bros Before Hoss. I to jest ciekawe, że dzisiaj to po prostu, nawet jak myślisz o tym, jak... Boże, to jest skam.
W Red Dead Redemption był achievement za związanie zakonnicy i położenie jej na torach.
No. I teraz...
Nie wyobrażam sobie tego w Red Dead Redemption 2.
Że się tak wyczulliliśmy na takie rzeczy, czy to jest właśnie źle? Że tak,
ja myślę, że zdrowym środkiem zawsze jest tak zwany środek dupy, czyli po środeczku. I jedna i druga strona zawsze ma rację i należy dojść do pewnego ekwilibrium. Mhm. Więc to, co się dzieje teraz w kwestii tego social justice... To jest drugie ekstremum. To jest tak samo złe ekstremum, jak uprzedmiotowianie kobiet, czy jak to się mówi... w pracy molestowanie. Mhm. Takie, wiesz, słowne, niesłowne i te wszystkie gorsze, włącznie z poklepywaniem i nie tylko. Wiadomo, że to jest złe, natomiast pójście w drugą stronę, czyli kobieta ładnie ubrana w jakimś kusym stroju, która wręcza nagrodę dla kolarza i ona ma z tego dobre pieniądze i cieszy się, bo fajnie wygląda, jest młoda i tak naprawdę sama się tutaj zgłosiła i ktoś jej mówi, nie, ty tego nie będziesz mogła robić, bo to jest złe. To jest tak samo dla mnie zbyt mocne ekstremum.
Dziwne czasy. No, żyjemy w ciekawych czasach. Tak.
To może by trochę rozluźnić atmosferę, to porozmawiamy, w co ostatnio graliśmy. I może udało nam się pograć takie gry, które są neutralne w stosunku do tego.
Damianie,
tematu.
Mam dla ciebie bardzo ważne pytanie. Czy pojechałeś do Boliwii?
Zobaczyć się samym? Jeszcze nie. Nie miałem czasu. Mam nadzieję, że... Czy Sam Fisher w Wildlands jest jakoś czasowo ograniczone wydarzenie? Nie mam
zielonego pojęcia. A w ogóle z tym Predatorem to też jest zabawnie, bo ja byłem pewny, że Predator był czasowo ograniczony wydarzeniem, a dowiedziałem się od jakichś czterech różnych osób, na przykład, że one pokonały Predatora 2 tygodnie temu.
Aha, czyli jeszcze...
Więc jest... chyba Predator tak naprawdę był czasowym wydarzeniem, ale chyba tam został w tej dżungli, po prostu zgubił się, nie znalazł powrotu. A Sam Fisher, nie mam pojęcia, czy jest czasowy, czy to jest w ramach tego Special Operations, czy jakkolwiek to się nazywa, to zostanie, ale jest to jedna misja, w której mamy okazję zobaczyć się z Samem bezpośrednio, mamy okazję z nim porozmawiać.
Jest taki wiekowy, czy jest młody?
Wygląda trochę jak Święty Mikołaj, bo jest cały siwisieńki, ma siwą brodę i taki
czyli
jest trochę zmęczony.
Kanonicznie.
Tak, bardzo kanonicznie. W outrze do tej misji jest śliczny mrugnięcie okiem, czy też tribute, czy też jak go zwał, tak go zwał do MGS-a, gdzie w rozmowie pada hasło... Gdzie w rozmowie sam mówi, że był jeszcze taki jeden koleś tam, Army Infiltration, on nosił bandanę, czy coś w tym stylu, na co dowiaduje się, tak, już przeszedł na emeryturę. I sam taki z taką smutną miną patrzy w ekran, to, czyli zostałem ostatni. Więc jest to naprawdę strasznie ładne nawiązanie do MGS-a i tego, że seria MGS się w sumie skończyła.
Wszyscy
już.
Słyszeli właśnie opadające na posadzkę łzy wzruszenia Kojimy, wylewające się po prostu z tego kubka jego.
Dokładnie tak. Ale druga rzecz, która mnie absolutnie wyjątkowo ucieszyła i zajarała, czy jak go zwał, to go zwał, że dla mnie, ja to tak interpretuję, to, co jest tam powiedziane właśnie, to jest jedno zdanie w tym outrze od tej misji specjalnej, jest 500% potwierdzeniem tego, że będzie nowy Splinter Cell i pewnie go zobaczymy już na E3. Bo pada tam hasło, ja nie będę tego mówił, bo jak ktoś zagra, to sobie zobaczę samemu, z którego wynika, że operacja i ta misja, która się dzieje w Boliwii, to jest sobie jedno, ale tak naprawdę jest tam jakaś bardzo duża intryga związana stricte z samym Fisherem, no a skoro jest jakaś wielka intryga związana z samym Fisherem, no to jest logiczne, że będzie nowy Splinter Cell.
Znaczy ja bym bardzo chciał, żeby było tak, jak mówi Kuldan, natomiast ja tego faktycznie w pierwszym momencie nie zauważyłem, ale z drugiej strony to może być też taka wymówka, która tłumaczy, dlaczego sam Fisher się pojawił, zrobił z nami jedną bardzo trudną misję, po czym powiedział, okej, słuchajcie, ja muszę lecieć. I to też, wiesz, 500% nie byłbym pewien, natomiast bardzo bym chciał oczywiście.
Nie, no to musi być. Wiesz co, bo to oni gdyby miał po prostu polecić, to mogliby to dowolnie czymkolwiek wytłumaczyć. A tu masz powiedziane, że wiesz, wielki kryzys światowy się zbliża, więc...
No, ale gdyby Predator by mógł mówić, to ciekawe, czy by na przykład zapowiedział, że będzie nowa gra z serii Predator, tylko wydana przez Ubisoft.
Wiesz, Predator przykład, zawsze
nie, potwierdzamy, że mamy prawa do marki.
Predator jak wciska sobie te swoje cyferki, zanim się detonuje, potem jak go pokonasz, to zawsze mówi ha, ha, ha. Więc wiesz, ciężko by było.
To
może być też właśnie, że na święta, tak? Że ha, 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 jak
to tak się zastanawiam, no bo czy skoro Predator pojawił się w Wildlandsach, to znaczy, że oni uzyskali prawa do czego?
Wykupili do prawa
marki,
do wykorzystania wizerunku
postaci?
I mieli też jak soundtrack. Nie, no wykupili
prawa. Masa rzeczy była. Były przecież cytaty, nie? Było dużo związanych
z tym. Tak, ale zobacz, oni nie zrobili, po pierwsze oni nie zrobili całej gry o tym, po drugie, nie wiem jak to wygląda prawnie, teraz oczywiście tylko i wyłącznie zgaduję, ale to było DLC, które było dodane za darmo, więc oni teoretycznie nie mają na tym zysku. Więc zapłacili.
No ale Predator
za
w Mortal Kombat
tego.
Był płatny na przykład.
No tak, ale Predator w Mortal Kombat należy do Warner Brothers.
Aha, okej. Okay. Bo Predator jest Foxa, czyli teraz jest Disneya.
Nie, jest Warner Brothers.
Jest Warner Brothers dalej?
No,
ja się pogubiłem na tym, co jest czyje.
Ciężko, tak, ciężko nadążyć. Natomiast wszystkie postaci, które pojawiały się w Mortal Kombat 10, czyli Jason, ten gościu z teksańskiej masakry, Leatherface, Alien, Predator, to były wszystko postaci, które należą
ale
do
Alien
Warner
na banku
Brothers.
Foxa. Alien był na 100% Foxa no to... i Alien na 100% jest teraz Disneya.
No to aż poszukam w międzyczasie.
No, ale wracając do Wildlandsów, jest sobie ta misja ze samym Fisherem, jest cholernie trudna, graliśmy ją w 4 osoby, mamy tam i klasyczne skradanie, i to takie skradanie, jakiego nie było w ogóle w Wildlandsach przez całą grę, bo przeciwnicy mają w miarę wyznaczone ścieżki, po których chodzą, my nie możemy nikogo zabić, nie może nikt nas zobaczyć, bo jak to się dzieje, to jest restart, potem dzieje się, jak to się ładnie mówi, śliwka wpada w szambo i dzieje się afera, więc jest dużo strzelania i wszystko to trzeba zrobić bez żadnego restartu, znaczy jak zginiemy albo nas zauważą, to zaczynamy misję od początku, więc wczoraj graliśmy jakoś, nie wiem, od 11 do 1 w nocy, może trochę mniej, żeby przejść tą misję. I powtórzeń było co niemiara, i irytacji, i wkurzania się, że znowu ciebie zauważyli, a teraz ciebie zauważyli, a teraz mnie zauważyli, a teraz czemu ten debil mnie widzi przez schody, kiedy nie powinien.
Czemu Kuldan wszedł za mną, kiedy mówiłem, że wejdę sam?
Tak, tak, tak. I tak
i
dalej.
Wiesz, dwóch gości, jeden za drugim się czołga przez bazę. Na pewno nas nie zauważą, nie?
Dlatego ja tak bardzo propsuję granie właśnie solo z botami, jeśli chodzi o w ogóle ten.
No może być łatwiej.
Oj nie, naprawdę.
Może być łatwiej, ale nie
zabawa
będzie
takiej płynąca z grania z ekipą jest zupełnie inna.
No zdecydowanie, nie, tylko ja mówię, że po prostu fantastyczność tych wirtualnych pomocników polega na tym, że oni strzelają z niesamowitych kątów, więc wystarczy tylko nacelować. Oczywiście no, w tej misji, skoro nie można kogoś zabić, no to powiedzmy ta ich fantastyczna umiejętność się mniej przydaje, ale ja nigdy nie miałem z nimi problemu. I to jest o tyle ciekawe, że kiedy grasz, prawda, z ekipą, to jest zupełnie inne doświadczenie, ja się w 100% zgadzam, ale ja na przykład, mi bardzo podobało się granie właśnie tak solo z botami, bo ja traktowałem właśnie tych wirtualnych kompanów jak ludzi właściwie. Jak ludzi.
Na pewno można się bardziej wczuć.
I solo, i w koopie, i uważam, że to jest troszkę inna gra. Znaczy, jak grasz samemu, to tak naprawdę jesteś dowódcą oddziału i mówisz, ty zabij tamtego, ty zrób tamto, ja tu postoję, zapal papierosa, poczekam, aż wygracie. A jak grasz w koopie, to wiesz, to każdy jest na równi.
I musisz uważać, czy ktoś ci nie położył C4 na samochodzie, do którego wsiadłeś, tak. Albo nie zrzucił ci na głowę helikoptera.
Tak, albo na przykład, no dobra, to wchodzimy po cichu do tej bazy. Jak to po cichu? Ja już właśnie wyrzuciłem rakiety.
No, ale faktycznie Splinter Cell był jednak grą mocno nastawioną na granie w pojedynkę. Późniejsze kooperacje oczywiście były świetnym dodatkiem, ale one zawsze były dodatkiem. Trzonem zabawy była rozgrywka w pojedynkę i odczułem to mocno wczoraj grając właśnie w ten dodatek, bo tak sobie właśnie myślałem, cholera, czemu ja z nimi gram, wolałbym zagrać w to sam. oczywiście to była kwestia poziomu trudności i tego, że oni zmienili mocno zachowanie przeciwników w tej bazie ze względu na to, że właśnie to było takie stricte zadanie ze Splinter Cella. Słuchajcie, tylko szybko wam dopowiem, że w ogóle tak naprawdę to jest bardziej skomplikowane z tymi prawami Warner Brosa, bo na przykład Jason i Freddy należą do New Line Cinema, a New Line Cinema jest własnością Warner Bros., czyli trochę tak jak mówiłem. Z kolei Predator należy do 20th Century Fox i są takie domysły, że bez problemu udało im się wykupić licencję do Mortal Kombat, bo 20th Century Fox nie posiada własnej własnego oddziału, który robi gry, więc oni jakby...
Czyli tak samo z Ubisoftem, nie?
Oni jakby łatwiej wypożyczają te postaci za pieniążki.
Tylko Fox teraz jest częścią Disneya, od tam to już, nie, 3 miesięcy mniej więcej.
To już musisz sprawdzić.
No to
chyba
ten
tak.
żarcik związany z tym, że Disney kupił jest Foxa, nowa królewna, więc teraz tak. Królewna Disneya jest królowa obcych. Więc tak. Damianie, a co w ty grałeś ostatnio?
Ja wgrywam w bardzo ciekawą grę przygodową, opartą na powieści Filar Ziemi. I nie wiem, czy mieliście okazję. To jest gra wydana w 3 epizodach. I ten epizod niedawno trzeci się pojawił, jakiś ponad tydzień temu. I ktoś, kto zna książkę Kena Folletta, no to jakby ta fabuła będzie dla niego znana, dlatego że gra dosyć wiernie oddaje całą tą fabułę. Oczywiście nie jestem w stanie wychwycić wszystkich różnic, ale gra jest osadzona na początku XII wieku. To jest bardzo taki okres historyczny istotny dla Anglii, bo to jest chyba taki czas takiej anarchii, kiedy następca tronu, syn Henryka I, jeśli nie mylę, zginął w tragicznym wypadku, w katastrofie morskiej, no i był właśnie problem tego, kto powinien dzierżyć koronę. A gra jest tak skonstruowana, że w ogóle ta historia jest skonstruowana, że oczywiście jest ta intryga ta polityczna w tle, że to wszystko się dzieje jakby w tym świecie, jednakże Filary Ziemi, tak rozumiem, że to się odnosi, prawda, do tej katedry, którą bohaterowie budują, tutaj ona powstaje w tle. I mi się wydaje, że filary tej katedry to są też filary tej ziemi.
I też jakby, sorry, się wtrącę, ja grałem tylko w pierwszy epizod tej gry, ale oglądałem serial. Nie czytałem książki, przyznaję się, bez bicia, więc nie mam na pewno takiej wiedzy jak ty odnośnie tej historii. Natomiast z tymi filarami ziemi to też jest tak właśnie, że ja to tak zrozumiałem w serialu, że w tle ta duża intryga polityczna się dzieje, natomiast państwo budują ci mali ludzie, właśnie ci, którzy wznoszą tę katedrę i nie tylko. I ci duchowni, nieduchowni i tak dalej. Pewnie interpretacji jest dużo.
Znaczy, no tak, no bo właśnie kwestia jest taka, że książka, pewnie serial też i gra, no one są osadzone w tych czasach historycznych, więc ona jest w ogóle przepięknie, gra moim zdaniem jest przepięknie narysowana i jest. Właściwie to jest gra przygodowa taka klasyczna. Point and click, klasyczna gra przygodowa z czasami z mniej lub bardziej animowanymi przerywnikami, że one wyglądają wtedy autentycznie jak film animowany, a czasami to są też jakieś sztywne plansze z tekstem, kiedy prawda, no, trzeba przeskoczyć jakiś okres czasu, nie wiem, jakieś podróży głównych bohaterów, ale sam rdzeń jest w ogóle taki gry przygodowej właśnie.
Point and click.
Trochę bardziej logiczny, wiesz, nie ma tutaj takich momentów, które mogłyby cię zatrzymać na dłużej w jakimś miejscu i zirytować, jak na przykład klasyczne przygodówki właśnie.
A to słuchaj, a powiedz mi, a nie miałeś troszeczkę wrażenia, bo ja miałem cały czas takie wrażenie i też dlatego się odbiłem od gry ostatecznie, bo ja właśnie teraz już wiem, że to jest bardzo klasyczny point and click z pewnymi innowacjami, natomiast sam wstęp sugerował mi grę pięknie narysowaną ręcznie w 2D, ale jednak próbującą podążać kierunkiem, który wyznaczyły przygodówki od Telltale.
Ja byłem święcie przekonany na początku, że tak to jest, chociaż dosyć szybko jakby gra nie tyle, że sprowadza się na ziemię, ale jakby uzmysławiać się, że to jednak nie jest Telltale, bo sugeruje to właśnie ta epizodyczność, sugeruje też to, że jest właśnie taki nacisk na ten wizualny, to, że ten interfejs jest, oczywiście on jest widoczny, ale on jest, nie masz na przykład, nie wiem, takiego bogatego inwentarza, czy ekwipunku, przepraszam, jak w grach przygodowych, że jakichś takich bardzo dużo kontekstowych poleceń. Nie, właściwie tu klikasz, ewentualnie jak masz jakiś przedmiot, czy masz jakiś temat do dyskusji, to go przeciągasz i to jest właśnie tak zrobione, że gdzieś tam próbuje się zrobić z tego właśnie dosyć płynną historię, ale wydaje mi się, że gdyby oni po prostu nie dodali tych elementów takich czystowo, takiej mechaniki growej, to gra byłaby zbyt krótka, zbyt prosta, więc musieli po prostu jednak odejść pewnie od takiego schematu, który by wytworzyło, który stworzył Telltale, że gra jakby prowadzi cię za rękę, sama się dzieje i ewentualnie daje ci w pewnych aspektach
wybór.
Decyzję, wybór, który czasami wpływa na coś, czasami nie. No, ja tutaj na przykład, bo gra każdy rozdział, czy każdy epizod, prawda, czy część, czy księga, jak oni tutaj to tłumaczą, składa się z kilku rozdziałów, zdaje się 7 na część. Musiałbym dokładnie sprawdzić, bo nie pamiętam. Ale i za każdym razem, kiedy przechodzisz ten rozdział, dostajesz jakby podsumowanie swoich wyborów. I tam są pewne rzeczy, które sugerują, że prawda, podjąłeś inną decyzję w tym momencie. Na przykład, że zamiast iść ścieżką A, poszedłeś ścieżką B, zamiast na przykład nie dać coś komuś, to dałeś to komuś innemu i tak dalej. Ale absolutnie nie stwierdziłem, w jaki to stopniu miałoby odnieść się na dalszy rozwój fabuły. I wydaje mi się, że generalnie tu jest wspólna cecha z Game Position Telltale, że cokolwiek byś nie zrobił, tak naprawdę i tak wszystko prowadzi do wspólnego końca. Szkoda, że nie dodali
na przykład...
Tym bardziej,
że to jest na podstawie książki, nie? Jednak i tą historię już teoretycznie ludzie znają, więc może nie dokładnie. Do końca byli sobie w stanie pozwolić na to, żeby ją zmienić.
Dokładnie. I nie wiem, w jakim stopniu na przykład dodano, czy w ogóle dodano jakiekolwiek postacie poboczne, bo raczej nie. Raczej nie stwierdziłem, żeby ktoś się pojawił, tego nie było. Znaczy, też mi ciężko stwierdzić, tak? Że, bo jednak powiem ci, drogi Grzegorzu, że ja nie przeczytałem tej wielkiej księgi, więc...
Czyli jakby nie jestem sam.
Posiłkowałem się, prawda, wiadomościami internetem, tak? Więc jeśli internet mnie nie okłamał, no to wygląda na to, że po prostu jest dosyć wiernie, oddaje gra. To
a
oczywiście
pewne
rzeczy.
Widziałeś serial?
Nie miałem też okazji.
Oj, stary, to powinieneś obejrzeć.
Serial, dlatego, że... miniserial klasyk,
tak? Tak, to jest miniserial, dlatego on nie jest jakiś nie wiadomo jak rozległy i można sobie pozwolić na to, żeby go obejrzeć w całości w kilka wieczorów, powiedzmy. Natomiast on jest bardzo fajnie zagrany, bardzo dobrze zrobiony i dosyć taki emocjonujący. I faktycznie, jeżeli...
I też się
nie
tak
wierzę, że to powiem, ale jeżeli nie chcę wam się czytać książki, to zobaczcie serial. I faktycznie ja w ogóle trafiłem przypadkiem tam kiedyś z rodzicami, dawno, dawno temu, żeśmy go obejrzeli i faktycznie jest to dobry, to jest brytyjski serial, nie? I tam gra spora liczba aktorów, którzy już byli znani lub potem stali się znani, ale faktycznie warto po niego sięgnąć.
Tak, tak.
Jestem prawie pewien, że była planszówka Filary Ziemi też chyba, nie?
Tak, tak, jest planszówka. Tylko, że ona tam, to jest jakaś taka ekonomiczna bardziej planszówka, nie? Coś na zasadzie tam osadników czy coś, z tego co ja
tak,
słyszałem.
To chyba właśnie też się wszystko kręci wokół budowania tej tak. katedry. Aha,
tam, bo tam jest taki tam właśnie, bo cała historia, to jest właśnie bardzo ciekawe, że jest ta polityczna intryga tam to, co się dzieje, prawda, te losy tych głównych potencjałów są związane oczywiście z tym, nie? Bo kwestia jest tego, że jedna osada, miasteczko, nie jak to powiedzieć, gród zostaje zniszczone i jakby losy tych ludzi, wiesz, jakby pewne rzeczy, które się dzieją, oczywiście ta książka została napisana dawno temu, ale pewne rzeczy można odnieść do dzisiejszych czasów, nie? A propos właśnie uchodźców, bo tam jest cała kwestia tego, jak ludzie szukają schronienia. To jest element, który nie zmienia głównej osi fabularnej, ale pozwala ci wybierać, na przykład czy chcesz pomóc tym ludziom, czy wprost przeciwnie, dojść do wniosku, że sam nie jesteś w stanie, prawda, pomóc sobie i nie jesteś w stanie przyjąć tych ludzi. Jakby musisz, no to jest ciekawe, ale nie czułem jakby nigdy takiego bardzo moralnego ciężaru tych odpowiedzi. Bardziej mnie ciekawiła ta historia właśnie tego głównego bohatera, który jakby też jest, znaczy w sumie nie, ciężko powiedzieć, kto jest głównym bohaterem, bo najpierw w prologu poznajemy, prawda, tego Toma Bildera i jego rodzinę, później pojawia się Jack, który też jest narratorem i widać, że Jack tą historię opowiada, bo narrator z OFU jest starszy, tak, więc on opowiada to, co już przeżył, a gra też no, przeskakuje, co jakiś czas przeskakuje, czasami mniejsze ilości czasu, nie wiem, tam tygodnia, czasami przeskakuje, nie wiem, 5 lat w przód, więc jakby poznajesz tych ludzi, znaczy nie, że od początku, ale jako starszy, jak ich najpierw, powiedzmy, Jack i Aliena byli młodymi ludźmi, poznajesz się właściwie jako dzieci, później poznajesz ich już nieco starszych, no już jako właściwie młodych dorosłych, nie? I coś tam się tli w związku z tym. Więc jest jakby dużo ciekawych rzeczy właśnie takich bardzo obyczajowych,
Na pewno te przeskoki w czasie były potrzebne, żeby zmieścić tą opowieść z książki w grze, bo z tego, co ja pamiętam, to w tych trzech epizodach każdy epizod trwa 2 godziny, nie? Mm-hmm, więc w sumie masz całą opowieść zamkniętą w 6 godzinach i stąd też na pewno jest cała masa wątków wyciętych, które były w książce, nie? Może stąd te przeskoki.
Tak. No, sama książka chyba w ogóle ona ma 6 części. Oczywiście nie mówię tego z głowy, posiłkuję się Wikipedią i tam jest tak, że prolog jest w 1123 roku. To jest ten sam początek właśnie, gdzie poznajemy Toma Bildera i jego rodzinę, i w ogóle zaczyna się od dosyć smutnej historii, prawda, ściskając do serca, a końcówka jest 1174, więc no, sporo czasu było. Można powiedzieć, że przeżywamy życie. Ja jeszcze nie skończyłem 3 epizodu, więc nie chcę się wypowiadać a propos tego, czy ta gra zamyka historię z książki, bo na bazie popularności w ogóle Filarów Ziemi, książki, no autor właściwie dopisał tam kolejne powieści, które były związane z tym. Oczywiście osadzone w zupełnie innych, znaczy w zupełnie innych czasach, mocno do przodu, 150 lat później i tak dalej, więc nie sądzę, żeby, prawda, bo to jest historia zamknięta, są 3 książki, więc tak jak mówię, no nie chcę kategorycznie powiedzieć, że to jest końcówka, że nie będzie, no na przykład, jasne. Nie wiem, Filary Ziemi 2 i kolejne na przykład jeszcze 3 książki, które wtedy, prawda, zamkną tę historię w taki sposób, jak zamykała jej powieść, no ale ja rozumiem, że w tej miniserii też 8-częściowej to oni zamknęli tą historię, tak?
W serialu.
Tak, w serialu.
Tak, ta historia była zamknięta, generalnie rzecz biorąc. Natomiast, wiesz, może takie, skoro są kontynuacje, które dzieją się w innych tam epokach, czy jakiś dłuższy czas później, może wydawcy i twórcy zrobią coś takiego, że kolejne gry będą faktycznie adaptacjami kolejnych ksiąg. No zobaczymy. A powiedz mi, tak z ręką na sercu, polecasz? Wciągnąłeś się w to?
Wiesz co, no to jest kwestia tego, czy interesuje cię ten okres, bo to nie jest, tam nie ma na przykład humoru, jak w normalnych przygodówkach, nie? Że zupełnie jest...
Tak, to jest totalnie na poważnie wszystko.
Tak, jeśli kogoś interesuje właśnie ten klimat średniowieczny, to też jakby znajdzie takie... Są elementy, które przemawiają za tą grą, że jest taka troszeczkę inna niż tego, czego nas przyzwyczaiły ostatnie przygodówki, wiesz, ten renesans przygodówkowy jest jednak interesujący, ale albo mamy taką absolutnie odwołanie się do klasyków w stylu właśnie Thimbleweed Park, gdzie po prostu gra wygląda jakby żywcem przeniesiona w czasie z lat 90. No ale są też, jest nowa generacja gier przygodowych, które właściwie są w jakimś tam stopniu czymś, na przykład co tworzy Telltale. A to jest gra przygodowa, która wygląda jakby po prostu, gdyby tak sukcesywnie, powoli, ale rozwijał się rynek gier przygodowych, że nie było takiej przerwy, wiesz, tak jak się mówiło, że przygodówki umarły i że nie ma gier przygodowych, właściwie, że ten gatunek się zupełnie skończył, bo teraz wszyscy chcą grać w strzelanki pierwszoosobowe, to jakby gdyby nie było czegoś takiego, jeszcze nie wiem właśnie, czy przypadkiem tej gry nie tworzy jakieś niemieckie studio, bo mi się wydaje, że oni...
Tworzy, to jest Dedalic Entertainment, z tego co ja kojarzę. Czekaj, ja mam tu gdzieś pudełko, zaraz ci wyciągnę.
Tak, i właśnie wiem, że Niemcy jakby nie zapomnieli o przygodówkach. Bardzo dużo gier przygodowych nadal wychodziło i właśnie jakieś niemieckie
studio. Ale Dachman, nigdy więcej nie prosił, żebym wyciągnął jakieś pudełko, ani nie sugeruj nawet, żebym wyciągnął, bo właśnie wyciągając Filary Ziemi prawie zrzuciłem na ziemię pudełko z Doomem.
No, o, proszę. Tak, też jakieś narzędzia przed chwilą spadły, jak rozmawiałem.
Tak, z najnowszej.
Jakiś poltergeist krąży, a propos
Jezu, ty masz Duma w pudełku? Myślałem, że na PC to tylko w tym, w cyfrowo.
Nie, no pewnie, że w pudełku. Przecież ja miałem wersję recenzencką na płycie do PlayStation. Jak zagrałem, to poleciałem do sklepu, kupiłem wersję PC w pudełeczku z naklejkami, człowieniu, ze wszystkim. Już wam mówię, Ken Follett, Filary Ziemi, The Dalek Entertainment, czyli tak jak mówiłem i tak jak sugerowałeś, to jest niemiecki deweloper.
I gra wyszła właśnie chyba na wszystkie platformy. Wiem, że ona wyszła i na konsole, i na PC-ty, i na Linux, i na Maci, więc jakby każdy może się zapoznać. Ja powiem tak, osobiście, znaczy nie, że polecam, ale uważam, że gra jest bardzo dobrą grą przygodową dla kogoś, kto chciałby zagrać w grę przygodową z mocnym akcentem fabularnym, ale z nie irytującymi jakby
mechanikami point and click.
Tak, bo mechanika jest nawet ułatwienie takie, że które też oczywiście jest jakby już elementem gier przygodowych, że na przykład naciskasz spację i podświetla ci wszystkie takie interaktywne elementy. I na przykład jak jesteś w jakimś miasteczku, w jakimś grodzie i kiedy na przykład, nie wiem, główni bohaterowie mają przeprowadzić, ja to użyję takiego określenia, śledztwo, tak, że muszą kogoś odnaleźć. To czy na przykład, nie wiem, kiedy przybywają do tego ogrodu, na przykład, nie wiem, muszą znaleźć bo przebywałem w środku nocy, muszą znaleźć, nie wiem, jakieś miejsce do spania i tak dalej. I wiesz, i teoretycznie mógłbyś klikać od miejsca do miejsca, nie? Tam jakieś, po mapie, wiesz, próbowałem znaleźć jakiś dom, który, gdzie jak zapukasz, to ktoś ci otworzy i ktoś ci odpowie, jakieś interakcje jest. A możesz po prostu sobie podświetlać na spację i wtedy widzisz, powiedzmy, tych 5-6 miejsc, które wiesz, że jak klikniesz, to którejś z nich dać jakąś reakcję, która cię posunie do przodu. Oczywiście są jakieś takie momenty, które sprawią, że się zatniesz na chwilę, nie? Ale to jest też taka kwestia, że no wtedy musisz po prostu siąść i popróbować kilka rzeczy na zasadzie właśnie, no a jednak gdybym z tą osobą o tym porozmawiał, albo gdybym na przykład z wszystkimi osobami, prawda, w całym tym okręgu, w okolicach, na przykład nie, tej katedry porozmawiał, czy coś mi to zmieni, coś da i tak dalej. No oczywiście jak ktoś w ogóle się zatnie, to jest mnóstwo solucji już dostępnych w internecie, więc można sobie po prostu zagrać tę grę jako właśnie taki serial animowany.
Ale tak słucham i słucham i słucham i ni cholery nie jestem w stanie uznać, czy wy to polecacie, czy odradzacie, czy tak...
Ja się odbiłem tak po pierwszym akcie, bo to jednak było dla mnie zbyt point and click i to, o czym powiedział przed chwilą Dachman, czyli o tym chodzeniu od punktu do punktu, żeby kliknąć wszystkie i potem jakby... Bo to nie jest tak, jak było w Monkey Island, że musisz wziąć sierść psa, wsadzić ją do loda waniliowego i posypać piaskiem. Tylko tu jest tak, że rzeczywiście... To jest napędzane przez fabułę i ta fabuła jest bardzo ciekawa i te przerwniki filmowe ręcznie rysowane się świetnie ogląda. Natomiast w momentach, kiedy się chodzi od miejsca do miejsca, żeby tą fabułę pchnąć dalej i to jest takie chodzenie z lewa w prawo po planszy, to już były momenty, które mnie zniechęcały.
No bo one cię, właśnie, bo to jest ten dyzonans, nie? Że z filmu animowanego, gdzie akcja toczy się sama, nie masz dialogi bardzo interesujące, chociaż muszę przyznać, że dialogi są tak czytane, tak trochę płasko jak na moje ucho, że jakbym zamknął oczy, to by mi się wydawało, że słucham takiego bardziej audiobooka z jakimiś efektami dźwiękowymi, delikatnymi.
Ale ja nie wiem, czy to nie jest tak specjalnie zrobione, bo ja też miałem takie wrażenie, że ja czytam kogoś, kto czyta książkę.
I to akurat... Niektóre głosy są nawet podobne. Ja miałem wrażenie, że na przykład dlatego musiałem to potwierdzić, jakby oglądając listę płac, że na przykład niektórych bohaterów i to czasami rozmawiając ze sobą, no, nie potrafiłem głosowo odróżnić. Gdyby nie to, że widzę ich na ekranie, no nie, to miałbym problem stwierdzić, kto teraz coś mówi. No ale to są takie rzeczy, które właśnie, no, z jednej strony pytanie jest, czy to jest kwestia właśnie budżetu, no nie, no bo ta gra jest nie może oparta o taką klasykę i być może właśnie gra powinna mieć z budżetem jak filmy o Harry Potterze, nie, bo to też klasyk taki angielski. Być może gdzieś tam coś tam na czymś przycieli. Nie wiem, nie jestem w stanie tego jakby ocenić, ale właśnie to jest ta kwestia, że z tych filmów przerywnikowych dosyć bogatych, chociaż ta animacja jest taka to czasami szczątkowa, że to nie jest taka super płynna, trochę kratek brakuje. Jesteś przeniesiony do tego elementu przygodowego i jak masz na przykład kilka, no jest taki, jest taka, była taka takie zadanie, które my jako Jack mieliśmy, że mieliśmy znaleźć powód dla Toma Bildera, znaczy nie, że powód, tylko razem z tą rodziną, ktoś, kto gra, to będzie wiedział, o co chodzi, ja to tylko tak powiem, że podróżujemy z pewną rodziną, właśnie ten główny bohater, narrator Jack, ten Tom Bilder, ten, który później zajmie się budową tej katedry, która jest tak ważna, kluczowa dla tła fabularnego, dla tego takiego dodatkowo punktu tej gry, w tej historii, trafiamy do miasta i oczywiście szukamy pracy, jak on szuka pracy, no bo musi utrzymać rodzinę i tak dalej, i tak dalej. I no, nie może znaleźć tej pracy, bo jakby nie miał powodu. I my jako Jack musimy znaleźć trzy miejsca, które, powiedzmy, wymagają remontu. muszę przyznać, że trochę mi to zajęło, bo to chodzi o to, że po prostu musisz chodzić i właściwie nie szukasz, jak to się mówi, piksela na plaży, czy tam, prawda, czy coś w stylu, ale musisz jakby przejść kilka miejsc i się swoje naszukać, przeklikać, żeby znaleźć te trzy miejsca, które sprawią, że prawda, będziesz miał kolejny argument w dyskusji, który pozwoli ci, powiedzmy, pociągnąć fabułę dalej, nie? I to są rzeczy, które potrafią wybić. Ja na przykład mam tak, że czasami jak gram późno wieczorem, to czuję, jak mój mózg, jak zwalniają mi obroty. I jak mniej kojarzę, jak czasami rzeczy, które normalnie grając wpadłeś od razu, czasami zajmują ci dłużej. I czasami jest tak, że i to jest w każdym grę przygodową, jaką kiedykolwiek grałem, to był taki zdrowy sposób, że kiedy się zatniesz, po prostu nie męcz się dłużej niż, nie wiem, 20 minut, po prostu zamknij grę, wróć do niej później, na świeżo, jak sobie odpoczniesz. I pamiętaj, jeśli chodzi o gry przygodowe, to jestem zdecydowany polecić Filary Ziemi, naprawdę. Jeśli ktoś lubi gry przygodowe, to powinien jak najbardziej sięgnąć. Druga grupa to jest właśnie ludzi, którzy szukają na przykład, nie wiem, ciekawej historii właśnie w klimatach średniowiecza, czy w średniowieczu osadzonej, bogatej obyczajowo. To też zdecydowanie. No, wszyscy inni spragnieni wartkiej, żywej akcji, no jej w tej grze nie znajdą. No. I tak. Szczególnie, że to jest też ciekawe, że właśnie okres historyczny jest prawdziwy, te dalekie tło fabularne i pewne postacie są prawdziwe, ale wszystko inne jest absolutnie fikcyjne, wiesz, to postacie i to, co się dzieje, pewne rzeczy, które się dzieją właśnie między bohaterami i to, że właśnie fabuła jest przedstawiona. To jest właśnie też ciekawe, że to wszystko jest fikcyjne, dlatego że to, co jest popularne, znaczy to, co przyciąga ludzi, prawda, w różnych historiach, to jest to, że nie masz dokładnie odzorowanego pewnych rzeczy, nie, przy pewnych ludzi, bo ludzie w średniowieczu prawdopodobnie bardzo nudne życie prowadzili. Tak, żyli, prawda, od świtu do zmierzchu, ciężko pracując i tak dalej, prawda, świetnie się bawili pewnie tylko ci, ta szlachta, ta monarchowie.
Można władcy, nie?
Tak, można władcy, więc tutaj jest ten element, który oczywiście no potrzebny był, żeby, jakby to powiedzieć, przeniesienia pewnych zachowań, pewnych rzeczy, jakby to powiedzieć, światopoglądów, ale nie na zasadzie pewnych konkretnych rzeczy światopoglądów, ale pewnego zachowania, który sprawia, że to się właśnie, tak jak mówię, ogląda tą historię bardzo ciekawo właśnie ze względów obyczajowych i te postacie są bardzo intrygujące. I to, że właśnie fabuła jest tak zrobiona, że przeskakujesz, prawda, że narracja z rozdziału na rozdział, czasami co rozdział, czasami co kilka rozdziałów, przeskakuje po prostu z osoby na osobę. Bo Przeora właśnie, tego Filipa, poznajesz właśnie tego Toma Bildera i jego rodzinę, poznajesz córkę Earl, to jest odpowiednik hrabiego.
Jarla w Skandynawii, czyli
takiego, jakiegoś takiego lorda właśnie takiego.
No,
nie
to
wiem,
jest taki, kurczę, wójt w sumie, chociaż...
Tak.
A gdzie to się w ogóle dzieje? Jakie to są
Anglia.
To jest Anglia,
początek XX, XII wieku. Właśnie ten okres zwany anarchią. Takich okresów było kilka z tego, co wiem. Ostatnio w ogóle taki film ciekawy oglądałem. Zresztą tak abstrahując, taka dygresja mała. Anonymous. Ronalda Emmericha.
Widziałem dawno temu, pamiętam, że tam gra świetny aktor, ten, który w Notting Hill przebierał te koszulki cały czas przed Hugh Grantem, on grał takiego...
Rice?
Jak on się nazywa? Ja go uwielbiam, to jest świetny aktor, on zaczął...
Ale mówisz tego Oxforda, też Earl of Oxford.
Tak jest.
I nie wiem właśnie ten Earl...
Anonymous to był dobry film, a ten aktor, kurczę...
To jest Rice... Nie, co się powiem. Bo ja wiem, o kogo pan mówi, bo ty mówisz, że właśnie o tym Earlu i on świetnie zagrał.
Rys i fans.
No. Rys, ja mówię Rice, bo...
A, no tak, no
bo,
tak.
Bo jestem z Polakiem. I
ja nie Tom umiem Rider. Po angielsku, więc ja tak piszę, czytam,
nie,
jak
mi się
pisze,
wydaje,
wiesz,
że to jest Rice i fans. A może być Rychys.
Nie mam pojęcia. W każdym razie ten pan, fantastyczny aktor i rzeczywiście ten film jest też całkiem dobry i tam w ogóle też niezła obsada była. Tak.
Tak. Też
a o czym, co to? Bo w ogóle nie kojarzę.
Edward de Vere jest utalentowanym pisarzem, który ze względu na arystokratyczne pochodzenie nie może publikować dzieł pod własnym nazwiskiem. Za autora jego sztuk podaje się aktor o imieniu William Shakespeare.
Znaczy to jest generalnie, bo jest taka teoria i...
Ghostwriter.
Tak, i ci ludzie, którzy uważają, że ta teoria ma ręce i nogi, tak zwani Oxfordianie, uważają, że William Shakespeare nie był w stanie napisać tych wszystkich sztuk i największe...
Że jeżeli weźmiemy 100 małp i damy im maszynę do pisania, jeżeli damy im...
Nie chodzi o to, że tam był zbyt duży rozstrzał, zbyt duża tematyka, trochę spore zmiany w sposobie pisania i ktoś doszedł do wniosku, że to byli różni autorzy. Tak. Mniej więcej było w rzeczywistości. A w tym filmie jest pokazane, że jakby no...
Że był jeden autor, ale to nie był William Shakespeare, tylko to właśnie był ten Earl Oxfordu, czyli Edward Ver, który przemawiało za tym to, że był świetnie wyedukowany, znał francuski, znał grekę, podróżował po świecie w ogóle i był też między innymi kochankiem Elżbiety I. Królowej.
Ale to jest dobry film, faktycznie. Przypomnę,
to jest świetny film, on w ogóle, bo Roland Emmerich wizualnie duży nacisk kładzie w swoich produkcjach, znaczy na przepływ wizualny i ta Anglia właśnie, tylko że to jest akurat XVI wiek, nie?
Czyli dużo później już. Nie?
Tak, fantastycznie wygląda. Naprawdę, jeżeli na Blu-rayu jest bardzo ciekawych kilka filmów dokumentalnych, między innymi jeden o efektach specjalnych, jak tworzyć scenografię, jakąś taką modułową, żeby to wszystko... Super, w ogóle film naprawdę jest fajny, chociaż z tego co wiem, to ta teoria jest mocno naciągana i oczywiście ta licencja poetyka, którą oni tam wprowadzili, to już jest w ogóle. Ale a propos właśnie tego okresu, że królowa Elżbieta I też nie zostawiła potomka po sobie, bo ona się nie przyznała jakoś otwarcie nigdy do tych wszystkich swoich dzieci, które miała właśnie z różnymi kochankami, allegedly. Wtedy też królem został później James, King James, nie? I też jakby wprowadził tak dosyć bardzo dobry okres świetności. Ale to a propos właśnie tego. Anonymous 2011 rok, świetny film. Polecam. Ten film mogę polecić tak od razu po prostu. A jeśli chodzi o Filary, to jak powiedziałem, że to jest bardzo ciekawy serial animowany. Książka też.
To nie jest? Książka, serial, film, gra, tak. Gra planszowa.
Tak. I bardzo ciekawy okres historyczny, który właściwie w grach rzadko gości. Ja nie jestem w stanie sobie przypomnieć innych gier z akcją w XII wieku. Więc to tyle. A graliście w taką grę Fear Effect Sedna?
Nie. Ale opowiedz, bo ja chciałem zagrać, ponieważ zawsze dużo słyszałem dobrego o tej serii, natomiast nigdy nie miałem okazji zagrać w latach jej świetności i teraz jak wyszło właśnie Fear Effect Sedna, to no nie miałem czasu, żeby zagrać po prostu, więc ostatecznie po ten tytuł nie sięgnąłem, ale zainteresował mnie, bo jest kontynuacją tego nieco już kultowego tytułu, ale zrobioną w zupełnie innym stylu oraz zrobioną przez polskie studio deweloperskie, także opowiadaj, ja jestem bardzo ciekaw.
Czy są lesbijki?
Tak.
Ja dzisiaj to jest bardzo istotny element Fear Effecta pierwszego.
Ja wiem,
znaczy, a propos właśnie tych Bros Before Hoes i tak dalej, to były inne czasy, tak? To chyba 18 lat temu, czy nawet więcej, prawie 20 lat temu, bo były dwie części tego klasycznego Fear Effect, bo przyznam się, że jak ja tylko widziałem, nigdy nie miałem okazji zagrać. Niemniej zawsze przyciągały moją uwagę animacje, które były bardzo interesujące. Szczególnie właśnie w momentach, kiedy główne bohaterki wchodziły w interakcję między sobą. To było bardzo interesujące. Do młodego człowieka to bardzo działa na wyobraźnię. Nie? Ja pamiętam, że to była taka gra, którą zawsze chciałem grać, ale nigdy nie miałem PlayStation i jakby teraz ona jest zbyt archaiczna. To jest gra właściwie, która jeśli chodzi o mechanikę, to bardzo dużo czerpie z, na przykład, nie wiem, z tych pierwszych rezydentów. Tak,
tak, dokładnie.
Że kamera jest gdzieś zawieszona gdzieś w jakimś dziwnym punkcie, a my sobie chodzimy taką postacią.
I tam jeszcze w ogóle z tego, co ja widziałem oczywiście na YouTubie, bo nie grałem, to nie dość, że ta kamera jest zawieszona tak jak w rezydentach i to sterowanie jest też takie kierunkowe, że idziesz w tę stronę, w którą patrzy postać, a nie tak jak ty decydujesz o tym, to jeszcze do tego wszystkiego tam jest gra akcji i oni tam się kopią w karate i w ogóle. Jak zobaczyłem te filmiki, to uświadomiłem sobie, że w dzisiejszych czasach, nawet gdybym dostał teraz konsolę i był w stanie odpalić tę grę, to nie byłbym w stanie w nią zagrać po prostu, nie?
No to jest właściwie jak granie w Fortnite'a na komórkach, no, w dzisiejszych czasach, wiesz. Można, ale wiesz, czy jest sens tak naprawdę się męczyć z takim sterowaniem, kiedy możesz właśnie zagrać jakieś inne gry, które są podobne, ale może nie mają tego elementu. I z tego, co wiem, to jest jakby cały czas jest bardzo bliska seria Fear Effect w sercach wielu graczy i nie wiem, czy Shushi na początku, czyli to studio, które stworzyło właśnie Fear Effect 1, czy oni pracują, czy pracowali, czy zarzucili pracę nad takim rebootem, remake'iem oryginalnego Fear Effect, i to się nazywa Fear Effect Reinvented. I to w taki naprawdę już współcześnie grafice, niby podobna rozgrywka, ale wszystko wygląda dużo, dużo lepiej, ale to jest...
Ale ta grafika, ona miała taki, tej pierwszej części, ona miała tak charakterystyczny styl rysowany,
tak,
że ja nie jestem pewien, czy kurde, by tak ciężko byłoby to unowocześnić. Znaczy, okej, tam te twarze trochę koślawie wyglądały, ale wydaje mi się, że tam... No nie wiem, bo ja, okej, może ja po prostu mam w pamięci, jak to ostatnio ładnie usłyszałem, że nasze wspomnienia są w HD. Więc może to efekt tego, że gdybym teraz zobaczył, jak wygląda ten film, to jakby się okazało, że wcale nie wyglądał tak ładnie.
No, ale... no właśnie to jest to, że generalnie jeśli chodzi o postacie, że to nie wyglądało to źle. Jak oglądasz na przykład na YouTube, jakby sobie zobaczył fragment, to też nawet to nie wygląda źle. Nie widzisz na przykład tej bardzo niskiej, małej liczby poligonów tych postaci. Nie? No filmy przerywnikowe, one są bardziej animowane, to one właśnie są takim mocnym elementem jakby podkręcającym, wiesz, tą chęć zagrania w tę grę, bo to tak wszystko ładnie wygląda, a sama rozgrywka właśnie, no trochę się odbija od ściany. I Fear Effect Sedna to jest właśnie taka kontynuacja, bo są postacie, które pojawiły się w przedniej części, ale nie jestem w stanie zweryfikować.
Czy jest kanoniczne...
tak, bo są główne bohaterki, czy jest ta Hanna, właśnie ta brunetka, i jest Rain, ta blondynka.
Oczywiście jest kolega?
Jest ich związek nadal tam.
Nie, ale czy jest pan?
A zależy, jak się nazywa, bo jest kilku panów. Jest Dick,
nie powiem,
jest Alex, jest Glass.
Powiem tylko jedną rzecz, to jest gra sprzed, kurczę, tam wielu lat, więc chyba nikt nie uzna.
Chyba myślisz o Glassie, mi się tak wydaje. I ten Glass ma w ogóle najciekawszy zarost jednodniowy na świecie, który nie idzie mu linią.
Tak,
idzie mu linią, prawda, jak normalnemu człowiekowi, prawda, że najpierw od bokobrodów jakoś w dół, później troszeczkę w górę nad wąsem, tylko ma po prostu taką kreskę pod nosem, która idzie po prostu całkowicie w bok.
Bo ja nie wiem, czy ty kojarzysz, czy nie, ale Fear Effect pierwszy kończył się w ten sposób, że przed ostatnią walką ekran wyglądał w ten sposób, że ta pani brunetka i właśnie ten koleżka pokłócili się na temat tego, co należy zrobić. Mhm. Tam chyba jedno z nich myślało, żeby tam zabić głównego złego, inne mówiło, żeby go uratować, bo tam jakaś dziewczynka, bo też tam dawno wtedy grałem, więc nie pamiętam dokładnie.
Głównie złego była dziewczynka.
No właśnie, bo to wiesz, jakaś tam chińska mitologia i demony, które coś tam, nie? I tam właśnie chyba była dziewczynka i ona chyba chciała uratować tę dziewczynkę, jakoś jej pomóc, a no coś w tym stylu. A on uważał, że po prostu trzeba ją zabić i gra kończy się, znaczy prawie kończy się w ten sposób, że oni ze względu na różnice w poglądach celują do siebie i masz taką fajną animację, jak to właśnie z lewej strony jest ona celująca do tego gościa, z prawej strony jest on celujący do niej i wybierasz sobie wariant, który z bohaterów oddaje strzał i zabija swojego kolegę.
Tak, jednej w takiej ostatniej grze, które wszyscy dobrze nie będę mówić tytułu, bo to będzie mega spoiler.
No właśnie, zabija swojego kolegę albo koleżankę i wtedy masz zakończenie tej gry, ale jak się potem okazało, jeżeli zrobiło się coś tam, nie wiem, grał na najwyższym poziomie trudności, czy w trakcie gry się coś tam innego zrobiło, to wtedy można było wybrać ekran, który był po środku, gdzie było widać, jak oni do siebie celują i opuszczają broń, godzą się i razem rozwiązują ten problem.
No to mi się to wydaje, że to jest uznane jako kanoniczne zakończenie, dlatego że...
Bo są oboje.
Tak, że tutaj nie ma jakiegoś takiego dużego konfliktu między postaciami, że jeśli to jest Glass, że to jest właśnie ten, to jakby kiedy dochodzi właśnie Fear Effect 7 do tego spotkania po latach, to jest dosyć takie przyjacielskie, nie? No ale cała historia właśnie zaczyna się od tego, że Hanna i Rain tam wracają po jakiejś tam misji, prawda, i dostają kolejne jakieś zlecenie w dosyć taki nieoczekiwany sposób. Oczywiście jest... taka steamy atmosfera, wiesz, to po prostu paruje z tego ekranu, bo sama gra, nie wiem właśnie od czego zacząć, nie? Bo to jest tak, że są pewne interesujące rzeczy i to, co pewnie interesuje młodych ludzi, to właśnie są te przerywnikowe filmy, które są bardzo, nie chcę używać słowa wyuzdane, ale jest tam takiej troszeczkę takiej delikatnej erotyki w tym wszystkim. Oczywiście bez odsłaniania jakichś dużych części ciała, ale te dziewczyny bardzo są w sobie zakochane i pracują razem, ale jednocześnie też żyją razem, więc jest taki
to
element.
To lata temu było, to wiesz, to było bardzo...
Już nie jest, w dzisiejszych czasach już nie jest kontrowersyjne, to już nie wiem właśnie, to bardziej kontrowersyjne byłoby, jakby się pokłócili o dziecko jakieś, kochają się, ale żyją osobno i bardzo ważnym elementem właśnie gry byłoby, prawda, sprowadzenie ich z powrotem na tą wspólną ścieżkę, ale nie, no, gra jest takim nie, to nie jest ani remake, ani kontynuacja taka na zasadzie, jakby to jest zupełnie nowa gra. Odeszli całkowicie od przedstawienia akcji właśnie w tym stylu takim tradycyjnym, czyli jakiejś zawieszonej kamery ten Resident Evil, to model sterowania, tylko mamy grafikę w izometrycznym że ta grafika w Fear Effectena bardzo przypomina tego nowego Shadowrun Returns. Nie wiem, czy mieliście okazję zagrać, zobaczyć.
Grzegorz miał.
Tak, tak, ja grałem we wszystkie trzy. Bardzo
no dokładnie, to jest tak, tylko że to jest gra bardzo bardzo zręcznościowa w sumie.
To jest gra zręcznościowa? Ja myślałem, tak, że to wygląda.
Nie, to wygląda bardziej jak taki twin stick shooter. Coś takiego.
Tak. W ogóle masz możliwość grania taktycznego na zasadzie, że jest aktywna pauza. Mhm. Mniej więcej to wygląda tak, że kiedy mamy więcej postaci do wyboru, bo przeważnie mamy dwie postacie, którymi gramy jednocześnie i to jest tak, że albo jedna podąża za drugą, albo po prostu, prawda, raz się ruszymy tą, później następną, co jest oczywiście jakby mniej logiczne, ale kiedy na przykład pojawiamy się na jakiejś misji w większej grupie, tam czteroosobowej na przykład, wtedy możesz skorzystać właśnie z tej aktywnej pauzy. I ta aktywna pauza w takim domyśle, no wydaje się fantastyczna, no bo mamy, ustawiamy sobie, jak ma przejść postać z jakiego punktu do punktu, prawda, możemy taktycznie zrobić, no bo mamy chowanie się za osłonami, mamy pewne umiejętności, z których możemy korzystać, bo oczywiście każda z postaci ma jakby specyficzne dla siebie gadżety, czyli każdy ma jakiś inny rodzaj pistoletu, tej podstawowej broni, ale na przykład, nie wiem, Rain ma na przykład bardzo fajny taki gadżet, połączenie harpuna tego batmanowskiego z taserem, tak, że powala przeciwnika prądem, ale jednocześnie go przyciąga i wtedy łatwiej go pokonać. I to jest takie fajne do wyciągania wrogów. Jest, nie wiem, Dick ma na przykład, nie wiem, miotacz ognia lub może stawiać wieżyczki. To są bardzo fajne, ciekawe umiejętności. Tam, tylko z tych umiejętności tak naprawdę się rzadko korzysta, że one są interesujące, ale w ferworze walki tak naprawdę to zwykłe strzelanie wystarcza i czasami jest tak, że po prostu wszyscy wyciągają broń i strzelają do siebie, nie? Bo gra wprowadza pewne elementy gry skradankowej, czyli jak kucamy, to wtedy pojawiają się nam te słynne stożki, rożki, pola widzenia przeciwnika i wtedy możemy go zajść, po cichu wykończyć, cyk, do następnego i tak dalej. I ta gra jest wtedy bardziej taka taktyczna. No nie jest to Sam Fisher, prawda, Splinter Cell, ale jest ciekawie. Ale kiedy na przykład chcesz skorzystać z tej aktywnej pauzy, nigdy nie jest tak, że wiesz, wciśniesz to i idealnie jakby twoi kompanii wykonają twoje ruchy. A czasami jest tak, że właściwie jeśli oni nie zaczną od razu strzelać do przeciwników, którzy bardzo szybko gdzieś nadbiegną w swoim kierunku, no to w większości przypadków oni stracą przynajmniej z połowę życia, zanim w ogóle jakiekolwiek z tych twoich decyzji oni zaczną egzekwować. Bardzo ciekawy element tej aktywnej pauzy, ale przyznam się, że ja w większości przypadków w ogóle tego nie wykorzystuję. I na przykład próbowałem wykorzystać ten element aktywnej pauzy podczas potyczek z bossami, że się tak wyrażę, tak? Bo są to jakieś przeciwnicy, na przykład, nie wiem, w jednej w takiej lokacji też nawiązanie, kolejne nawiązanie w kolejnej grze do Metal Geara. Walczymy właśnie z takim Metal Gearem, takim mechem i właściwie cała gra sprowadza się do tego, że to nawet nie jest, że to jest tak męczące, bo ja oczywiście potknęłem to chyba z 10 razy, że właściwie to jest tak, że strzelisz dwa razy, uciekasz. Chciałbyś na przykład więcej razy strzelić, to on zdążyłby cię tą pięścią dorwać i to się kosztuje tyle życia, że to jest w ogóle niepotrzebne. Nie, nie,
ale jakie to są klimaty? Bo mi się pierwszy Fear Effect, którego grałem, kojarzył z Survival Horror właściwie. Znaczy to był horror, nie? Bo tam były i duchy, i potwory jakieś, i tego typu rzeczy. A tutaj
nie chcę
mamy
za
co?
Bardzo zdradzać, bo moim zdaniem odkrywanie tej fabuły jest bardzo interesujące, ale tak, to jest, na pierwszy rzut oka to jest w ogóle
w
takim klimacie futurystycznym, że to wydaje się, że to może być jakaś niedaleka przyszłość, być może teraźniejszość, wszystko ma takie... Znaczy nie ma tam elementów cyberpunkowych, nie w tym sensie, że to nie jest gra cyberpunkowa, ale masz taki klimat trochę neonowy.
SF
ale
trochę.
Później zaczynasz właśnie, trafiasz tak w pewne miejsce, do pewnego ośrodka, tam się okazuje, że prowadzono pewne badania i pojawia się tam taki paranaturalny, że się powiem, element, nie? Pewnie się, wiesz, zaczynasz odkrywać, no to troszeczkę możesz zasporować, ale to jest bardzo ciekawa sprawa, bo gra w dwojaki sposób oczywiście ci serwuje fabułę. Jedno to jest klasyczne, czyli albo filmy przerywnikowe, albo takie dialogi, które prawda, pokazują dwie postacie na sztywno z lewej i prawej strony, nie? Przenosi nas akcję w taki ekran. I wtedy mamy dialog, nie? I dowiadujemy się, gdzie jesteśmy, kogo szukamy i tak dalej, i tak dalej. ale oczywiście jest, są też znajdźki, są jakieś dokumenty, są jakieś wycinki jakichś badań i okazuje się, że no coś odkryto i na przykład zaczęto eksperymentować na przykład, nie wiem, z hybrydami ludzi, z jakimiś potworami i tak dalej, i tak dalej. I wtedy wchodzi ten element właśnie horroru, gdzie już nie walczysz z ludźmi, ale właśnie z jakimiś bestiami. No nie jest tutaj
czyli
za bardzo
troszeczkę wchodzić, możemy powiedzieć, że to jest taki mały plagiat z Residenta. Nie? Bo ta gra, jakby ta seria powstała po Residencie już. Plagiat
no
to
tak,
może
tak,
za duże
tylko
słowo.
Że dzisiaj można powiedzieć, że to jest plagiat oryginalnego Far Crya, znaczy, bo to jest, oni czepią z oryginalnego Far Crya, przepraszam.
Fear Effecta.
Ale tak, zgodzę się, że pewnie w momencie, kiedy ta gra powstawała, ten oryginał, to mocno był inspirowany.
No ale to było tak, że wtedy były modne survival horrory, bo przecież był tak. Ten, nie wiem, Dino Crisis, był właśnie Resident, była ta seria.
No przede wszystkim było Alone in the Dark i od tego się zaczęło,
tak.
Nie?
No tak, a wiesz, tak myślę o czasach PSX-a, gdzie był taki wysyp, bo Alone in the Dark, masz rację, był pierwszy, tylko Alone in the Dark był jeszcze wcześniej. A właśnie na fali popularności Residenta to pojawił się Silent Hill, pojawił się właśnie Fear Effect, pojawił się Dino Crisis. Tam takich gier było trochę, tam generalnie żadna z nich nie przetrwała próby czasu, ani nie
no,
wróciła do nas.
Poza,
no i Residentem, właśnie to poza Residentem, bo Silent też już zdechł, był.
Znaczy, to był taki okres, że ta mechanika wtedy była interesująca i wielu nawet mówiło, że ona, ta toporność tej mechaniki, ona dodaje klimatu, dlatego że musisz bardziej uważać, bardziej się boisz popełnienia błędów i tak dalej, ona ci trzyma w większym napięciu, co oczywiście w dzisiejszych czasach jest, przekłada się na dużą irytację, chęć życzenia padem i nie grania w to, tak. Ale tutaj fabularnie po prostu, no, to jest kwestia tego, żeby ci dawać jakichś kolejnych nowych przeciwników, no, nie do tego z tymi walcz, nie? Ale walka i eksploracja w tej grze to jest jedno, ale jest mnóstwo, znaczy mnóstwo to jest oczywiście relatywnie ten, ale jest kilka zagadek środowiskowych i łamigłówek. I problem jest taki, że w tej grze bardzo często się ginie. Szczególnie podczas rozwiązywania zagadek środowiskowych albo właśnie łamigłówek. Czyli na przykład rozbrajamy jakąś bombę i powiedzmy, gra powinna ci jakiś dać, powiedzmy, kilka, powiedzmy, że żebyś miał jakąś taką możliwość metodą prób błędów odkrycia, no nie, co masz zrobić. Nie, gra od razu, buch, popełnisz błąd pierwszy i jakby widzisz ten film przewodnikowy, w którym pokazane jest, że giniesz i musisz, prawda, od nowa zaczynać.
Oczywiście, Leon!
Tak. I gra nie każe cię za bardzo, dlatego że właściwie save jest wgrany ten automatyczny zaraz przed tym, tylko po prostu jest trochę intrygujące, że po prostu każdy twój ruch zły, kiedy grasz właśnie metodą tak prób błędów, kosztuje cię ten. No i dlatego, wiesz, czasami zaczynasz jakby więcej czasu poświęcać na szukanie wskazówek wokół tego miejsca, w którym masz rozwiązać dany problem, niż na rozwiązywanie tego problemu. Widzieliście w ogóle cokolwiek z tych jakichś materiałów właśnie?
Ja widziałem
animacje tylko.
Tak, ja widziałem gameplaye z kolei.
Ja widziałem screeny i animacje i byłem pewny po screenach, że to jest właśnie jakiś taki taktyczna gra, kurczę, a nie strzelanka w sumie.
Nie, no to jest taki twin stick shooter, tylko że właśnie postacie automatycznie nacelowują na...
I tam z tego, co mówisz, z tym mykiem, że różne postacie mają różne skille, tak, i się jakoś tam między nimi tam coś tam, tak?
No, to jest element, który czasami się przydaje, ale tak naprawdę ta przydatność nie decyduje o rezultacie, na przykład, nie wiem, potyczki. I naprawdę jak w pewnym momencie już grasz właśnie jakąś większą grupą właśnie serio czterema postaciami, to właściwie tak jak ich ustawisz gdzieś za jakimiś osłonami i już tylko stoisz i po prostu trzymasz trigger wciśnięty, aż przeciwnicy padną, to jest wszystko, co musisz robić. Dodano ciekawe elementy, które na dłuższą metę nie są tak praktyczne w wykorzystaniu. Chociaż czasami jest to fajnie się pobawić, nie? Gdzieś tam postawić minę, prawda, i nie wiem, wywołać przeciwników gdzieś tam, żeby oni w tą minę wbiegli, albo tak jak mówię, no, postawić jakąś wieżyczkę do niej, która będzie ostrzeliwać wroga i to jest dobre. W jednym momencie mi się przydała właśnie ta aktywna pauza, kiedy walczysz z takim przeciwnikiem, który pewną rzecz sygnalizuje i łatwiej jest na przykład twoimi postaciami, powiedzmy, zejść ze ścieżki obrażeń, niż jakby to zrobić jakby w czasie rzeczywistym, nie? No to jest jakby jeden taki element, ale na dłuższą metę właśnie odgrywasz, znaczy grasz jak właśnie taką strzelankę, czasami musisz coś zrobić, coś musisz poczytać, czasami pogadać. Jeśli chodzi o intrygę, no to jak mówię, no to jest nie chcę powiedzieć, że czy sztampowa, czy nie, ale, tak, ale to, że się doszukiwaliście właśnie tych podobieństw i tak dalej, no to to świadczy o tym, że tej jakiejś oryginalności nie ma. No i jedyny element to jest to, że chyba jest tam wykorzystana w tym wszystkim mitologia Inukut. Ojejku, ja jestem straszny.
O, czyli jakieś takie inne klimaty niż tam starożytne Chiny.
Właśnie mi się wydaje, czy to się nie mówi na Eskimosów jakoś tak?
To mi się kojarzy z tym tą grą Naval Alone, czy tam jakkolwiek.
Inuitów chyba, tak? To są Eskimosi, Inuici. Ja nie wiem właśnie, czy tam, czy nie przekręcam czegoś, że może, ale tak mówię, no pod wieloma względami to jest bardzo ciekawa gra, ale to jest gra mała, to jest gra tak zwana indie, chociaż jak się gra na przykład na Switchu, bo tak jak mówię, no, gra wyszła na wszystkie platformy, no to jakby trochę inaczej ją traktujesz.
No tak.
Że trochę traktujesz jako taka pełniejsza, to dlatego, że ona wpasowuje się w taki wyjątkowy sposób na Switcha, że oprócz oczywiście tam interfejsu, który jest o tyle ciekawy, że on nie jest w ogóle dobrze zeskalowany odpowiednio do Switcha. To jest po prostu tak, jakbyś grał wersję PC-tową, tylko na mniejszym ekranie. Że te literki na przykład na listach i tak dalej są mikroskopijne.
Za małe. Wiesz, na Switchu. To tak samo jak przy grach, które są w 4K i nie są skalowane, nie?
No, to jest tylko że tutaj w drugą stronę, prawda? Gdyby czcionka na przykład się skalowała, że ona była w jakiejś tak określonej wartości w tych pikselach, to byłby po biedę, no po prostu jest mało. Ale jak grając na Switchu, odnoszę wrażenie, że po prostu to jest taka gra z segmentu pomiędzy indie a tymi większymi tytułami. Grając na PC-cie, odnosisz wrażenie, że to jest właśnie taka mała gra, ona nie ma na przykład takiego... Ona nie jest tak rozbudowana, tak bogata jak na przykład inne gry, jak na przykład Shadowrun, jeśli chodzi o fabułę, o dodatkowe mechaniki i tak dalej. I też nie jestem w stanie powiedzieć, komuś na przykład zajmie jej przejście, nie? Ale to jest przygoda, powiedzmy, 12 godzin, zależy jak to gra, jakie ma umiejętności.
No, to całkiem długa.
To całkiem duża.
No właśnie. No, więc ja powiem tak, że jak ktoś w ogóle chciałby zobaczyć bardzo ciekawe, interesujące, piękne animacje, z takim francuskim
snitem,
to niech sobie zobaczy tak właśnie jak wygląda, może go wciągnie. Podsumowując, bardzo mi się podoba, że zdecydowano się zrobić grę troszeczkę w innym, z inną mechaniką, odejść od pewnych elementów, które w dzisiejszych czasach by się w ogóle nie sprawdziły i jednocześnie zrobić to na tyle dobrze, że to jest gra, która daje w jakimś stopniu satysfakcję z rozrywki, że chce się ciągnąć tą historię, że przynajmniej w moim przypadku mnie intrygowała, szczególnie, że filmiki przerywnikowe, jak one wyglądają, jakie są postacie, one są bardzo interesujące. Jest trochę sztampy w tym wszystkim, ale zdecydowanie muszę przyznać, mi ta sztampa nie przeszkadza. Postacie mi się bardzo podobają. To, co mi się naprawdę bardzo podoba, to w ogóle jest ta atmosfera, jest no, fantastyczna muzyka, chociaż oczywiście no, to jest kwestia tego, w jaki nastrój, w jaki klimat się wprowadzamy. To też udało się twórcom bardzo, bardzo ciekawie zrobić i naprawdę chciałbym, żeby twórcy odnieśli wystarczający sukces, aby nie tylko dopracować tę grę, ale by też powstały kontynuacje i w ogóle ta marka Fear Effect doczekała się być może nawet kolejnej, ale dużej części, o dużej odsłony. Ja ze swojej strony mogę tę grę polecić, choć nie jest to produkt w pełni dopracowany. Być może Sedna 2 bardziej dopracuje na przykład elementy taktyczne walki, także po prostu to będzie dużo przyjemniejsza pod tym względem zabawa. Więc tak to zamknę. Ale właśnie, Far Cry 5. Ja przyznam się także, że moje doświadczenie z Far Cry 5 jest bardzo, bardzo
dalej
delikatne.
Dalej twoje doświadczenie.
Jestem dopiero na początku swojej przygody i pracuję nad oswobodzeniem pierwszego regionu, więc jeszcze długa droga przede mną. Wiem, że wiele osób, jeśli chodzi o Far Cry 5, miało kilka ciekawych opinii, wrażenia. Część się bała, że będzie bardzo kontrowersyjna pod względem religijnym.
I w ogóle nie.
Część się bała, czy uważała, że główny zły jest niczym przy prawda, charyzmatycznym was.
Jest niczym.
Właśnie,
tak. jest niczym przy Far Cry'u trzecim. Ja powiem tak, przepiękna gra, tylko moje na razie doświadczenie...
Ale grałeś w Wildlands, nie? Jak mówisz, przepiękna gra.
No tak, ale właśnie chciałem powiedzieć, że Wildlands jest absolutnie nie do pobicia. Jeszcze nie widziałem gry, która miałaby lepiej zrobiony właśnie otwarty świat, jeśli chodzi o fauny, flory, tego, jak po prostu pejzażowo wygląda właściwie każdy obrazek z Wildlands. Tutaj to wszystko bardzo ładnie wygląda. Ślicznie wręcz. Przyznam się, że gram na PC-cie, więc mam wszystko na ultra.
To nie jest wstyd, że grasz na PC-cie. To jest właśnie zaleta.
Tak, ale
możesz zobaczyć więcej oczywiście pod tym kątem. No.
Ja nie wiem, jakie te odpowiedniki konsolowych jest tam, nie wiem, czy znaczy, Xbox potem, One to jest, nie wiem, low na PC-cie,
znaczy, jeżeli mogę się wtrącić, to po tym, co ja widziałem na PC-cie na ultra, to wydaje mi się, że wersja konsolowa nie dużo odstaje, to oczywiście tylko mi się wydaje. Bo wersja PC-towa na Ultra, jeżeli chodzi o game design, jest przepiękna, natomiast jeżeli chodzi o zastosowaną technologię, no to jednak już troszeczkę odstaje, to dalej jest bardzo ładna gra. Natomiast po tym, co pokazało The Division i po tym, co pokazało przede wszystkim wymienione przez ciebie już Wildlands i przeze mnie zresztą też, sam to zacząłem, czepiam się, to jednak Far Cry 5 odrobinkę w tej kwestii technologicznej odstaje, ale tak, nadal jest to bardzo, bardzo imponująca graficznie gra.
Mhm. Znaczy, ja na pewno widzieliście, bo jak to z wirusowym marketingiem internetowym, dużą popularnością cieszył się filmik, który porównywał Far Cry'a drugą część do
tak, tej, jeżeli chodzi o mechaniki ostatniej. Gameplayowe, tak, to się zgadza.
Potem pojawił się filmik Digital Foundry, którzy debunkowali trochę ten filmik, Krumpkata. No,
to w obie strony działa, ja już tak bardzo narzekałem na tę grę, że nie chcę teraz ci tutaj...
Czy jeśli chodzi o postacie, to zdecydowanie krok w tył, moim zdaniem, jeśli chodzi o w ogóle... Znaczy, wygląd postaci, jeśli chodzi o tekstury, tam liczbę poligonów, owszem, w Far Cry'u piątym jest dużo lepszy, ale sama mechanika interakcji, samo to, że właśnie ja jakby nie chcę powiedzieć o sztucznej inteligencji, ale algorytm zachowywania się przeciwników, kiedy na przykład muszą sobie pomagać, kiedy muszą na przykład kogoś podnieść, przenieść i tak dalej, to w Far Cry drugim to wygląda aż zbyt rzeczywiście, tak. Ultra realistycznie. I to jest ciekawe, bo ja w ogóle pamiętam Far Cry 2 przede wszystkim jako piękną grę, też właśnie uwielbiałem tam strzelać właśnie screenshoty i tam były przepiękne miejsca, tylko ja pamiętam, że bardzo było dużo irytujących rzeczy, których może dzisiaj ludzie nie pamiętają z Far Cry drugiego, jak na przykład to, że non-stop się respawnowali właśnie przeciwnicy, że właściwie coś, wiesz, jakiś punkt oczyściłeś i nagle, wiesz, przyszedłeś się kawałek, wróciłeś i oni się wszyscy respawnowali.
Far Cry był pod tym względem upierdliwy, no. Natomiast ja mam wrażenie, że jak myśmy grali w Far Cry 2, to myśmy jeszcze na to nie zwracali uwagi, a tam była cała masa mechanik, która była niesamowicie skomplikowana i wymagająca i nikt z nas na to nie zwrócił uwagi, bo wszyscy zapamiętali, że tam był świetny ogień. Wydaje mi się, że twórcy doszli do wniosku, słuchajcie, to jest za trudne, zbyt skomplikowane. Jeżeli ludzie będą chcieli się postrzelać, to mają Rainbow Sixa, ewentualnie Wildlands, więc zróbmy im teraz w piątce otwarty świat, który będzie po prostu fajnym miejscem do zwiedzania. I oni wycięli wszystkie te mechaniki, które były w Far Cry 2. I jak rozmawiałem z ludźmi, którzy tak jak my nie zajmują się na co dzień recenzowaniem, więc tam sprawdzają, cofają się, porównują, przeglądają stare rzeczy albo wręcz instalują, żeby chwilę pograć, to większość ludzi mi powiedziała, stary, wiesz co, może faktycznie tak było w Far Cry 2, natomiast ja tego nie pamiętam zupełnie, a w piątce bawię się super fajnie.
Miałem takie wrażenie, że o ile to, co było wyreżyserowane, skryptowane w Far Cry 5, wiesz, sprawdziło się fajnie, czy ten cały prolog właściwie, tak, do momentu, kiedy jesteśmy puszczeni samopis i zaczynamy właśnie ratować mieszkańców, tak, jak to się mówi, bardzo losowo, tak, bo przyjedziesz sobie drogą, nagle widzisz, że jest jakaś akcja, no to wyskakujesz z samochodu, zabijasz przeciwników, ale wszyscy ci przeciwnicy, oni wyglądali dla mnie, tak jakby miał tą chorobę taką, może to nie jest choroba, nie powinieneś tak powiedzieć, ale jest taka rzecz, że niektórzy ludzie nie rozróżniają twarzy. I dla mnie ci wszyscy wyglądali tak samo.
Ja wiem, o co ci chodzi.
Trochę wyglądają i wszyscy tak wyglądali mi trochę jak zombie i w ogóle ja miałem wrażenie, że ja strzelam do zombiaków i tak dalej. W ogóle to jest ciekawe, bo ja oczywiście trochę sobie popsułem zabawę, bo przeczytałem, czy gdzieś usłyszałem, że właściwie cały ten element religijny to tak naprawdę to jest taki, wiesz, to taki...
To jest wydmuszka.
Na zewnątrz tylko wygląda. Mm-hmm. Że tak naprawdę to jest kwestia tego, co od razu już widzisz, że to w ogóle tam nie ma nawet, przynajmniej moim zdaniem, nie ma jakiejś nutki tajemnicy a propos tego, co tam się właściwie dzieje, bo już na początku widzisz te wielkie silosy, te zbiorniki właśnie z jakąś tą substancją, która stwarza jakieś takie te halucynacje. Zresztą jak pierwszy raz na to trafiłem, ten gaz zaczął działać na mnie, to myślałem, że mi się gra przełączyła, wiesz, w typ 3D i że potrzebuję te okulary taki z okienkiem zielonym, czerwonym i że może jakiś dodatkowy efekt, ale jakby ja bym chciał, żeby ta gra była kontrowersyjna, żeby miała właśnie ten taki głębszy element.
Tak, i nawet reklamy, bo marketingowcy, którzy byli zatrudnieni do tej gry, byli geniuszami. bo ja podejrzewam, że w pewnym momencie przyszli panowie z Ubisoftu z biura i powiedzieli, pokażcie, no super jest gameplay, ale o co chodzi z tą historią? No tak, tam potem ją dodaliśmy. I oni mówią, no dobra, no ale w Far Cryu zawsze byli szaleni ludzie i w ogóle, no tak, tylko tak ją dodaliśmy, żeby byli szaleni ludzie. No ale to trochę do końca nie gra. I wtedy przyszedł pan z marketingu i powiedział, zrobimy te reklamy a la tam Mango, pamiętacie, nie? Telewizja Mango tak, i kup sobie odkurzacz.
Infomercials.
I te reklamy zrobiły taki hype, ja mówię, Jezu, to będzie tak samo dobre jak Blood Dragon. A potem się okazało, że to w ogóle nie ma żadnego, żadnej koloracji co do gry, to były tylko i wyłącznie reklamy, a w grze jest zupełnie inaczej, tak jak ty mówisz. I ten cały, ta cała tajemnica, co tam się dzieje, o co chodzi, w ogóle wiesz, pierwsza rzecz, o której ty wspomniałeś, trafiasz tam, dzieje się coś źle, jesteś policjantem i pierwsze co robisz, to nie uciekasz, nie wzywasz Gwardii Narodowej, nie prosisz o posiłki, tylko co zaczynasz robić? Wyswobadzać kolejnych ludzi z tej mapki, na której jesteś, czyli znowu mamy taką staromodną Ubisoft game, bo oni od tego zaczęli teraz odchodzić i nowy Assassin's Creed pokazał
to. Ale tam jest, wiesz, bo to wszystko jest tak, że to jest wszystko, Grzegorzu, wytłumaczone fabularnie. Bo,
no właśnie już nie jak jest.
Nie no, bo zobacz, tobie się wydaje, że mógłbyś wezwać przez radio na przykład Gwardię Narodową. No, a kto kontroluje radio?
No tak, to jest pokazane, kto kontroluje radio. Natomiast ten pan czy pani, główny protagonista gry, w którego wciela się gracz, od razu zostaje poinformowany, że on jest wolny i on musi tylko wykonywać pewne zadania. Oczywiście, że teraz ja się czepiam, bo tak naprawdę nie byłoby gry, gdyby on od razu uciekł za granicę hrabstwa i wiesz.
Musisz zawiesić niewiarę.
Zawieszałem niewiarę, stary, przez całe 20 godzin grania, bo dzięki Bogu ta gra jest dosyć krótka. I naprawdę jak Kuldan do mnie wbił do kooperacji, to bawiłem się przednio. Ale... Ja już narzekałem na rozgrywce, ja napisałem osobno felieton o tej grze i nie chcę teraz ci psuć nagrania, bo ja bym mógł o tym gadać przez kolejne 3 godziny. Natomiast dla mnie...
Ale rozumiem, bo Piotrek też tak napomknął przed tym, że Piotrek też ma zastrzeżenia. Także jak chce się psuć, to psujcie, no nie, bo to nie o to chodzi.
Tak, dla mnie ta gra jest niesamowicie fun to play. Biegasz sobie, strzelasz, głaszczasz niedźwiedzia, podpalasz ludźmi mieczem ognia. Jest bardzo przyjemnie się w nią gra. A jak się gra w koopie, to już w ogóle jest bajka. Natomiast... element, nazwijmy to fabularny, bo ciężko mówić, że to jest wprost fabularny, kuleje przepotwornie. Kuleje po pierwsze sensem tej historii, po drugie kuleje wykonaniem. Bo tam jak pograsz więcej, to zobaczysz, że ta gra się cała opiera o myk taki, że gra mówi tobie, że teraz jest czas na misję główną. Możesz, to jest otwarty świat, rób co chcesz, ale teraz będziemy pokazywać tobie misję fabularną. Nie chcesz? Nieważne. Zamknij mordę, wsiadaj do samochodu, teraz oglądasz misję fabularną. Czy misję fabularną, przepraszam. W większości to po prostu musisz obejrzeć kilkuminutowy filmik. Mhm. I niezależnie co byś robił, co byś chciał teraz zrobić, czy właśnie uznałeś, że pójdziesz rozwalić jakiś silos, czy że polatasz sobie helikopterem, czy że będziesz polował, czy że będziesz łowił ryby. Nie. Gra mówi, teraz odpalamy filmik fabularny, zamknij mordę, oglądaj filmik fabularny. I żeby to miało w cudzysłowie sens, to najczęściej zostajesz porwany. I teraz to, co dla mnie jest absolutnie bezsensowne, to jeżeli jest sobie pan zastępca szeryfa, czy tam kimkolwiek on tam jest, i on bruździ coraz bardziej temu kultowi, a to im psuje rzeczy, a to im zabija ludzi, a to, no bo jak sama gra, to nam od razu pokazuje, zabija tych tam ludzi z tego kultu, całą tą rodzinkę po kolei, to w którymś momencie, przy którymś kolejnym porwaniu, ci wspaniali ludzie z kultu nie powiedzieliby, no dobra, to my teraz go wypuścimy, bo tam wolna wola, saranie w banie, tylko powiedzieli, to może go zabijemy, żeby już przestał nam bruździć.
Znaczy tam też jest tak, że faktycznie w jednym z tych trzech regionów cały czas jesteś wypuszczany, natomiast w dwóch kolejnych to jest pokazane, że ty tak bardzo psychicznie walczysz z tym, do czego oni cię zmuszają, że ty zawsze wychodzisz z tego bez szwanku. No,
to w którymś momencie jakby go złapali, mogę po prostu go zastrzelić i byłby spokój.
Także to jest takie, to jest bardzo wszystko mocno naciągane. Natomiast ja zawieszam niewiarę, uwierz mi, Dachman, ja zawieszam teraz niewiarę i bawię się w tą historię, natomiast są dwie inne rzeczy, które w tej grze mnie bardzo, ale to bardzo mocno wkurzają. Pierwsza z tych rzeczy to jest coś, co nie jest kwestią preferencji, tylko to jest kwestią czystego spojrzenia na produkt, który kupujesz i dajesz za niego 250 zł, czyli bugi. W tej grze jest tyle błędów i rzeczywiście ja miałem ten niefart, że one mi się trafiały non-stop, że one psuły mi bardzo często rozgrywkę. Do tego stopnia, że nie byłem w stanie oddać questa, nie byłem w stanie wyjść z bazy, bo ktoś mi zablokował drzwi, nie byłem w stanie dojechać na miejsce spotkania, bo ktoś zabrał mój helikopter, albo na przykład NPC zapadali się pod ziemię. I tego jest masa. Natomiast druga rzecz,
która... Ja tylko dorzucę, że jedna odmiana przez całą swoją grę, przez te 15-20 godzin nie miałem żadnego buga.
No właśnie, to jest ciekawe. Kuldan tego nie miał. Ja czytałem w necie, że ludzie mają.
Wiesz, kiedy miałem bugi? Miałem bugi, jak zacząłem z Perzem grać w kopie. Tak. Połączyliśmy się w kopie, minęło 5 minut, zobaczyłem pierwszy raz buga po 16 godzinach grałem.
Zgrasz tą koparkę, nie, ja z, Grzegorz, jak
ja nigdy grasz. Stary, ja nigdy, stary, nie miałem takich błędów. Ja nawet miałem gry typu Mafia 3, gdzie wszyscy mówili, że jest zabugowana, a mi się zdarzyło raz, że dwie motorówki wyskoczyły w powietrze i wybuchły kilometr nad ziemią. To było śmieszne, ale zazwyczaj nie miałem żadnych problemów. A w Far Cry'u miałem całe wiadro problemów. Natomiast druga sprawa, o którą mi chodzi, to jest poziom trudności tej gry. I poziom trudności tej gry ewidentnie mówi, Grzegorz, Far Cry 5 nie jest dla ciebie. My jesteśmy Ubisoft, mamy całą gamę gier i to jest chwała im za to. Mamy Rainbow Sixa, Division i Wildlands, mamy nawet Steep, jak chcesz sobie pojeździć na snowboardzie. Natomiast Far Cry 5 jest grą tak wyluzowaną i tak łatwą, że ty się nie będziesz przy niej dobrze bawił. I ja przez całą kampanię faktycznie na to zwracałem uwagę. Jak pojawiał się Kuldan w kooperacji, to było tak łatwo, że to było wręcz komiczne. Natomiast po wczorajszej sesji, we wspomnianym już Tom Clancy's Wildlands, gdzie myśmy z Kuldanem tam pomagali samemu Fisherowi i było tak trudno, że myśmy się chyba 2,5 godziny męczyli, żeby to w ogóle przejść... To dziś z moim znajomym wskoczyliśmy z powrotem do tego Far Cry Arcade, gdzie wybiera się różne misje w kooperacji i razem się gra. Ja grając na padzie w strzelankę, ja zazwyczaj gram jednak na myszce, bo granie na padzie w strzelankę to jest tak jak kierować samochodem z tylnego siedzenia. I grając na padzie w strzelankę, na najwyższym poziomie trudności, jak przechodziliśmy kolejne zadania i zajmowało to nam zazwyczaj po 5-10 minut, to ja w tym momencie pomyślałem sobie, czemu ja tego nie nagrywam? Czy to wygląda w taki sposób, jak ja bym był najlepszym graczem na świecie. Zero wyzwania, inteligencja przeciwników leży, każdy pada, po prostu ja tam wchodzę, wiesz, jakbyś oglądał, nie wiem, Bruce'a Willisa w akcji. I wtedy uderzyło mnie jeszcze bardziej to, po wczorajszej sesji w Wildlands, że Far Cry niestety po prostu przestał już być grą o strzelaniu dla ludzi, wiesz, którzy bardzo chcieli się jarać, tak jak to było w jedynce, czy właśnie w tej dwójce, o której wspominaliśmy, że ta balistyka, ta walka, to AI było skomplikowane. Teraz Far Cry jest grą dla wszystkich i chwała jej za to. I można polatać samolotem i helikopterem i można sobie połowić ryby. Natomiast...
No może właśnie to, takie było założenie twórców.
No na to wychodzi.
Rzeczy, które się pojawiły w Wildlandsie, no nie? Latanie samolotem, helikopterem i tak dalej, ale gra była za trudna. No to masz taką baby
jak game. Się przegląda, jak tak się przegląda Fejsika, czy jakieś tam inne Twittery i wyskakują mi opinie ludzi, którzy absolutnie nie siedzą w grach, ale też zdarza im się grać, to są super zachwyceni. Że jest świetnie, że w ogóle można być niedźwiedzie, jak oni się rewelacyjnie bawią.
Zachwyceni.
I tak dalej, i tak dalej. Ha. Więc może coś w tym jest, że ta gra po prostu ma dłuższy próg tak wyjścia. Wejść. No i tak z drugiej strony, wszystkie mechaniki, które w poprzednich Far Cry'ach były w ten czy w inny sposób irytujące, czyli na przykład odblokowanie skilli poprzez zdobywanie punktów doświadczenia. Tu w ogóle nie ma punktów doświadczenia. Tu punkciki się znajduje w znaczkach, albo się dostaje za wyzwania też. Że tam, nie wiem, zabij 25 osób karabinem, albo zabij 5 osób łopatą.
No i wykonanie misji też tak jest, że jak zrobisz questa pobocznego, to na przykład dostajesz 2 punkciki do skilla.
Tak jest. Wszystkie Far Cry'e były bardzo mocno związane, czy to były wieże w trójce, czy to były odpalanie wielkich ognisk w Primalu. W czwórce też coś takiego było, chyba radia się hakowało, nie pamiętam dokładnie. Żeby odblokowywać sobie kawałek mapki, żeby na tej mapce widzieć znajdźki i tak dalej. Tutaj nie, tutaj jedziesz ulicą, znak drogowy z narysowanym niedźwiedziem, podchodzisz do tego znaku drogowego, na mapie pojawia się, gdzie są niedźwiedzie. Jedziesz, kurczę, idziesz sobie tym, wychodzi typ z lasu, mówi, ej stary, a wiesz, że tam jest outpost wroga i mógłbyś go przejąć? Mówisz, o, spoko, dzięki. I więc ta gra we wszystkim, co może, jest bardziej
user-friendly.
I tak, bo zobacz, to że może to być dla kogoś cele, to może być jakaś wada, nie?
Nie, ja się śmiałem z tego, że jest skill, który powoduje, że jak jesteś w jakimkolwiek pojeździe, to ten pojazd naprawia się sam, a potem tu, tak troszeczkę robiłem, he, Kuldan, masz takiego skilla, w ogóle what the fuck. Jedziemy i nagle szyba przednia sama się naprawiła, po czym zobaczyłem, że jak jesteś w helikopterze i wystrzelasz wszystkie rakiety, to pojawia się napis, wciśnij lewy i prawy grzybek pada i za $1000 uzupełnisz amunicję w locie, w powietrzu. I ja wtedy zrozumiałem, że po prostu to nie jest gra dla mnie, że jeżeli ja chcę szukać wyzwania, to znajdę go gdzie indziej, natomiast Far Cry 5 to jest taki krok w stronę ludzi,
blockbuster.
Którzy mają 30
jesteś
minut dziennie, żeby sobie
pograć. Jesteś w Matrixie właśnie, to są glitche w Matrixie te wszystkie rzeczy i okazuje się później, że tak naprawdę leżysz gdzieś na łóżku z hełmem wirtualnym. Znaczy, ja mam w ogóle takie wrażenie,
że to jest jak blockbuster, jak kino, jak Avengersi, jak idziesz do Avengersów do kina, to liczysz sobie na, za przeproszeniem, radosny film, przy którym pochrupiasz popcornem, wielkie roboty będą się napieprzały, wyjdziesz z niego 3 godziny później, nic nie pamiętasz.
Nie, no jasne, ale nawet w Avengersach kule przechodzą przez blaszkę, no, nie, przez drewno.
Farpej to jest trochę taki growy odpowiednik blockbustera.
Tak, wiesz,
to jest fajna, duża gra, która daje dużo rozrywki, natomiast nie oferuje tej rozrywki na zbyt, powiedziałbym, wyrafinowany poziom. Tak, nie chodzi mi o wyrafinowany poziom artystyczny w stylu Hellblade'a.
Tylko, no i tak jest super w Far Cry 5.
Po prostu fun to play. No.
Ale wiecie, o co mi chodzi? Znaczy, ja znam od razu odpowiedź na to, co ja teraz powiem. Ja doskonale znam odpowiedź na to, co ja teraz powiem. Natomiast absolutnie zaskoczyłem się, że Far Cry 5 wyszedł i powiedział: siema, znacie mnie doskonale, jestem wieloletnią serią, teraz będę zupełnie inny. I teraz pytanie jest takie, a nie mogli tego nazwać Ogień w Alabamie? Albo Uratuj Hope County? No i oczywiście znacie odpowiedź. Oczywiście, że nie mogli, bo wtedy by się to nie sprzedało. Dlatego...
Tak jak Call of Duty Modern Warfare nie mogło się pozbyć Call of Duty z Modern Warfare, dokładnie, bo Call of Duty dokładnie jest silniejszą marką. Mimo, że Modern Warfare jest lepszą, najlepszą grą z serii. Ale ja to patrzę na to tak. Far Cry 3 był właściwie takim... Znaczy, oczywiście nic nie dzieje się z przypadku. To nie było tak, że przypadkowo im wyszła genialna gra, ale to było Opus Magnum. To była gra, która miała fantastyczną fabułę, miała w ogóle zaskakujący zwrot akcji, bo wiecie, że tam w pewnym momencie jakby coś się dzieje, jakby nie powiem, że nowa gra, ale jak jest zwrot fabularny bardzo ciekawy, ale i mechanika i to wszystko, wiesz, to
druga połowa gry.
Tak, to się bardzo, bardzo fajnie sprawdziło i zaskoczyło graczy, bo jednak w porównaniu na przykład do drugiej części to była o wiele bogatsza gra i pewne rzeczy, fabularnie, które irytowały w drugiej części, oni dopracowali, rozbudowali właśnie wczoraj. I to, że udało im się stworzyć właśnie tę grę taką świetną, oni próbowali to skopiować i Far Cry 4 to właściwie to była taka kalka. No nie, oczywiście nie mogli zrobić bezpośredniej kalki, ale mamy kolejnego jakoś szalonego przeciwnika, prawda? No to mamy trochę inne miejsce, ale właściwie to na pierwszy rzut oka, no to właściwie jest zielono, jest tamto, wszystko się zgadza, dobra, możemy jechać, sprzedajemy to. Później chciano zrobić, prawda, coś nowego. Ja nigdy w Far Cry Primal nie grałem, więc nie wiem, jak im to wyszło do końca, ale chyba to był taki nieudany eksperyment.
Znaczy, on miał parę dobrych motywów naprawdę, natomiast sam gameplay sprowadzał się do tego, że musiałeś odbijać kolejne rejony na mapie, nie? I tam jakby w pewnym momencie cokolwiek przestało się zmieniać. Nie, bo to było super, wiesz, te dzidy, tam krzesanie jakiegoś tam ognia, walka tam na noże, czy tam w stronie z łuku, to było super. I to było naprawdę super do pewnego momentu, bo się okazało, że możesz tam mieć tygrysa szablozemnego, który zresztą został przeniesiony do piątki w postaci niedźwiedzia, psa i pumy, ale...
No, miksu nawet takiego, bo widziałem moloraty.
Tak, ale po paru godzinach gry, stary, po prostu okazywało się, że w Primal chodzi dalej tylko i wyłącznie o to samo.
Tak. No i wydaje mi się, że Primal chyba nie odniósł sukcesu.
A nie wiem tego.
Takie mam wrażenie, że przynajmniej jakoś tak nie słyszy się, żeby ludzie tak ciepło się wypowiadali, nie wiem, jakie to są liczby, może się sprzedał. Ale Ubisoft powiedział tak, no po co my to projektujemy, to wszystko?
Po co my kombinujemy, jak możemy zrobić
zaprojektowanie tej gry sztucznej inteligencji. Ona wyliczy, co się tam sprzedaje, niech zrobi jakieś te hotspoty na mapach z poprzednich części, sprawdza, bo to wiadomo, big data, przeanalizuje, co gracze lubi najbardziej robić, co im sprawiało najwięcej trudności. Tu wygładźmy, tu ułatwmy, tu tam.
Ja wam
damy tylko
tak
kontrowersyjnego kolejnego przeciwnika, jako musimy znowu coś wymyślić.
Ale właśnie,
nowego,
żeby on był chociaż kontrowersyjny. Natomiast ja wam powiem tak.
Bo się okazuje, że to jest główny dobra postać, że to jest
nie,
złoty człowiek.
Nie ma co spoilować, zobaczysz, zagrasz i tak dalej. Jak tylko skończyłem piątkę, to miałem już zainstalowanego na dysku Blood Dragon, bo mówiłem Kuldanowi, stary, to jest niemożliwe, żeby oni tak bardzo poszli w takim złym kierunku. I odpaliłem sobie Blood Dragon i on teraz już się faktycznie postarzał. Myśmy się ostatnio z Kuldanem zastanawiali, po co jest remaster trójki na PC-cie, skoro trójka była taka ładna. Okazuje się, że te parę lat robi ogromną różnicę i Far Cry 5 naprawdę jest na dużo wyższym poziomie niż Far Cry 3, a wiadomo, że Blood Dragon to jest ten sam silnik i ta sama grafika co Far Cry 3. Ja go odpaliłem i on naprawdę wygląda tak sobie. Już na dzień dzisiejszy oczywiście, ale Blood Dragon ma w sobie tyle serca, tyle pomysłu, tyle klimatu i tyle poczucia humoru, że jak ja tylko go odpaliłem, to natychmiast wsiąkłem z powrotem. To jest krótka gra, bo to jest taka mała, zamknięta wyspa, która jest bardzo liniowa, ale ona jest tak przyjemna w graniu, że ja tylko chciałem powiedzieć, a propos piątki, że ja dalej będę czekał na Season Passa piątki, bo tam ma być Wietnam, Mars i walka z zombie. I uważam, że te trzy elementy, które będą, tak, oczywiście one będą płatne dla klienta, więc to nie będzie tak, że one będą dodane za darmo, natomiast na te elementy liczę. Bo Far Cry 5 ma bardzo dużo fajnych motywów, jest bardzo dynamiczny, ma kilka nowych pomysłów, które do tej pory nie było i to jest jedyna rzecz, która mnie przy nim trzymała. Jeżeli to wszystko wezmą do tych dodatków, zamkną to w liniowym spin-offie, w trochę mniejszej mapce i naprawią te błędy, które obecnie są w grze, to ja bardzo będę się cieszył. Natomiast piątki nie jestem w stanie nikomu polecić, mimo tego, że przeszedłem całość i się świetnie bawiłem z Kuldanem. Już dawno nie miałem takiej gry, która by mi takie confusion zrobiła w głowie.
Jesteś rozdarty wewnętrznie.
Nie, ja absolutnie, absolutnie wiem, że ja tej gry nie polecam nikomu i wiem, że ona ma masę błędów, natomiast jednocześnie czuję się taki, wiesz, taki jak taki dwulicowy polityk, który mówi, że należy zamknąć bary ze striptizem, a spędził tam ostatnie dwa tygodnie, no taka prawda.
No bo może go ukradli, ukradli mu portfel i się w końcu wkurzył. Ale kwestia jest taka, że być może Far Cry 5, przez to, że właśnie będzie rozwijany, to będzie może taki kasus jak z Rainbow Six Siege. Że na początku to jest taki tytuł, który nie do końca jest dopracowany. Znaczy, nie to, że niedopracowany, ale coś brakuje, prawda, tej iskry. Mhm. I wiadomo, że tu jest jakiś problem z fabułą, jakby z motywacją i znaczy to jest jedna rzecz, a druga rzecz właśnie to jest ten, to jest coś, co można by moim zdaniem naprawić. Czyli właśnie to jest ten poziom trudności, czy ta rozgrywka, że to jest coś, co mogliby naprawić w patchach, nie? No bo fabuły to musieliby wszystko nagrać od początku.
To nie w Final Fantasy.
No ale jeśli jest właśnie ten edytor map, jest cała ta treść, wszystkie te rzeczy, które gracze będą dorzucać, to oni na pewno nie zostawią tego i pewne rzeczy
nie, oczywiście, że nie zostawią. Już teraz to jest, widzę, że to jest takie typowe Ubi Game, bo jak wciśniesz sobie Shift F2 w Uplayu, to pojawiają ci się wyzwania zwykłe i cotygodniowe i już są wyzwania, za które na przykład, jeżeli cała społeczność zrobi to i to w ciągu tygodnia i zdobędzie tyle i tyle punktów, to odblokujesz wektora .45 albo dostaniesz tam jakieś nowe malowanie na broni i tak dalej.
Albo ciuszki.
Tak, albo paczuszki. Widać, że oni będą to rozwijać, zresztą Ubisoft jest tym królem obecnie i oni będą to rozwijać.
Natomiast to mega zabawne jest to, jak, no bo wiadomo, że te wyzwania były projektowane z jakimś tam wyprzedzeniem, to nie jest tak, że nagle teraz coś no dobra, jakie robimy pierwsze wyzwanie, to zrobimy to. I widać, że oni absolutnie nie spodziewali się tego sukcesu. Znaczy nie spodziewali się aż takiego sukcesu, bo te wyzwania wszystkie tygodniowe polegają na tym, że jest ilość punktów, które trzeba zrobić samemu w jakimś tam zadaniu, nie wiem, przy tym paleniu krów, i jest ilość punktów, które ma zdobyć społeczność. Tak. Wyzwanie pojawiło się, było trzeba, cała społeczność miała zdobyć 50 tysięcy punktów, 2 albo 3 dni po starcie wyzwania społeczność miała 1,5 miliona. Co oznacza, że oni nie spodziewali się, że tak dużo ludzi będzie w to grało.
No ale słuchajcie,
nie spodziewali się, że ten próg do wyzwania trzeba umieścić wyżej, dużo, dużo wyżej, bo skoro gra dużo ludzi, to bardzo dużo ludzi łapie te punkty, nie?
Teraz się zmieniło wyzwanie.
Association of America.
Teraz się zmieniło wyzwanie, już nie trzeba palić zwierząt ogniem, zresztą swoją drogą ja dalej nie wiem, dlaczego nikt nie krzyczy o to, że w tej grze trzeba palić zwierzęta ogniem. Natomiast zmieniło się wyzwanie, tamto zostało zaliczone. Dopiero 2 albo 3 dni jest nowe wyzwanie. Ono polega na tym, że...
Jakiś arcade'owy, nie?
Tak, chyba. Każdy gracz musi spędzić 40 minut w trybie arcade i łącznie wszystkie te minuty muszą osiągnąć 1 200 000 minut. Wiecie, ile jest po 3 dniach?
60 milionów.
Nie, no bez przesady. 2,5 miliona jest.
No.
Także tak,
to weszło... 2,5 miliona minut. Ile to jest godzin?
Znaczy, z jednej strony, no ciężko powiedzmy powiedzieć, no nie, że szkoda, że tyle ludzi gra, no bo z jednej strony to jest dobre, bo Ubisoft będzie miał pieniądze, żeby rozwijać i tę grę, i kolejne tworzyć.
Oczywiście.
A z drugiej strony to jest jakby takie potwierdzenie, że nawet te przeciętne elementy, albo pewne niedopracowane i tak nie mają znaczenia, bo ludzie i tak w to grają, więc jakby nie mają jakby takiego krytycznego podejścia
tak,
do tego
większego. Tak, bo zmienia się rynek, zmienia się oczekiwanie, zmienia
41 tysięcy godzin.
Zmienia się target, wiesz. I to jest super, no to tak samo, nie wiem, jakbyśmy się kłócili o to, że Avengersi w kinie zarobili prawie $1 miliard i oni są zupełnie
A dzieci
inni.
W Afryce nie mają co jeść.
Nie, nie, nie. I oni są zupełnie inni niż Avengersi w komiksie. I tych Avengersów w komiksie przeczytało, nie wiem, 500 milionów ludzi, natomiast film w kinie obejrzał miliard ludzi. Jest zupełnie inny odbiór, zupełnie inne podejście i tak dalej, i tak dalej. No to jest progres. Wszystko, co się robi popularne i co zarabia pieniądze, prędzej czy później zostanie dostosowane do coraz szerszego rynku odbiorców. No z tym się nie da walczyć. Natomiast ja jestem zawiedzony, ale z drugiej strony zawsze mogę iść grać w Rainbow Sixa, więc to nie jest tak, że wiesz, znaczy, że ja nie mam co robić.
Ja się właśnie teraz zastanowiłem. Akcje Ubisoftu zostały wykupione w części przez Tencent. Tencent to jest ta wielka firma, która siedzi w Chinach. Przez to, że akcje Ubisoftu zostały wykupione przez Tencent, to teraz wszystkie gry Ubisoftu mogą być normalnie sprzedawane w Chinach. Może to jest trochę też clue tego.
Nie, Chińczycy siedzą w MMO. Oni napierdzielają lepiej skillowo niż my wszyscy razem wzięci.
Czy wiesz, Chińczycy siedzą w pubu
rynek,
na przykład.
Rynek chiński jest ogromnie ważny, jeśli chodzi o gry. I
no, i rynek chiński to jest to, gdzie wszystkie gry teraz chcą być. Wszyscy twórcy gier chcieli być w Chinach.
Ale nie tylko właśnie. To jest to, że jak się rynek chiński otworzy na przykład na... Zaczęto na przykład... Bo zaczęto budować wielkie studia filmowe w Chinach i wielkie pieniądze są właśnie przeznaczone na to, tylko po prostu jest... Ja to nazwę wrażliwością, ale jest inna wrażliwość, prawda, w Chinach i te filmy muszą być nawet w pewnym stopniu już na starcie przez samych twórców ocenzurowywane. Czyli okrajane z pewnych treści, no nie, niewygodnych. Tak samo... No i wiadomo, że rynek chiński, no nie wiem, jest taki film bollywoodzki, który na swoim rynku, prawda, tam indyjskim na świecie się sprzedał okej, ale w momencie jak wszedł na rynek chiński, to automatycznie stał się największym hitem wszechczasów kina bollywoodzkiego. Bo to jest ta siła tak nabywcza Chińczyków,
tak.
Którzy przestali już być takim
ale
krajem,
Warcraft,
gdzie
który zaliczył totalną w topę wszędzie tu w Europie i w Stanach,
mega
a po czym jak trafił do Chin, to nagle okazało się, że to jest w ogóle film, który zarobił tak dużo pieniędzy, że bez problemu jeszcze w ogóle dostaniemy ideologię. Nie?
Tak samo
nie
nowy Tomb Raider. On też nowy Tomb Raider ogólnie sprzedał się bardzo dobrze w pierwszy weekend wyświetlania, natomiast 3/4 zysków było z Chin. A nowy Tomb Raider jest fatalny. I mówię to ja. A kocham Lara Croft.
I Alicia Vikander jeszcze też kocham.
Zamykając z Far Cry'a, bo to jest też bardzo ciekawy temat się kroi. Piotrze, czy też nie polecasz Far Cry'a?
Ja się dobrze bawiłem i nie będę nikogo odradzał od tego. Znaczy mówię, tylko nie oczekuję. Jeżeli szukacie gry do pogrania w nią, to można się w Far Cry'u dobrze bawić. Jeżeli
4/7?
Daliście się skusić na historii 4/7, no w sumie tak, 4/7 dobra cena.
A, czyli to jest ważne. Ale to już tak kończąc ostatni
ja
taki temat, rzutem na taśmę. Grzegorzu, co się stało, że nie przekonała cię nowa kreacja Alicia Vikander?
Znaczy, to ja ci powiem tak w dużym skrócie, bo ja zawsze jestem osobą, która stara się jednak stronić od oceniania czegokolwiek przed tym, jak z tym będę obcował. I
czy obcowałeś z Alicia Vikander w takim razie?
Nie, chodzi mi oczywiście o film.
Porównaj swoje wrażenia z Michaelem Fassbenderem.
O Jezu. Ja stwierdziłem, okej, fajnie to wizualnie wygląda na trailerze, bo to bardzo mocno nawiązuje do Tomb Raider z 2013 roku. Było dużo zarzutów. O Jezu, scena w scenę! O Jezu, brzydka tam CGI! O Jezu, na pewno będzie gówno.
Brzydkie były plakaty, ale już tak w filmie.
Tak, słuchajcie, ja zawsze daję szansę takim rzeczom i mówię, kurczę, a może po prostu będzie okej. Okay. Może będzie mega spoko 6/10, tak jak Warcraft, na który wszyscy żygali, a ja powiedziałem, ej, no faktycznie, połowa tego filmu się nie dało się jej oglądać, ale druga połowa była super, więc okej. Natomiast Tomb Raider zawodzi na każdej możliwej płaszczyźnie. I o ile jeszcze Alicia Vikander, powiedzmy, że nadaje się na Lara Croft, bo ona jest trochę charyzmatyczna, trochę widać, że poćwiczyła, trochę tak potrafi zaimponować niektórymi scenami, to cała reszta jest totalnie beznadziejna. Jakby tło historyczne Lara Croft, które my wszyscy znamy, ja tu nie chcę wchodzić w spoilery, ono nie jest może mocno zmienione w stosunku do oryginału, bo pamiętajcie o tym, że najpierw była pierwsza część w 96, było wiele sequeli, potem w 2013 mamy reboot serii tak naprawdę i resta tej historii od nowa, ale jednak Lara Croft zawsze była Lara Croft i ona miała te same korzenie. Tutaj ona nadal ma te same korzenie, ale twórcy próbują nam wmówić pewne motywacje, które są bez sensu. Człowiek, który śpi na fortunie i który ma takie zaplecze finansowe, nie musi nikomu udowadniać, że on wygra wyścig na rowery, żeby zarobić $600, żeby zapłacić za czynsz.
Mogę podpisać te papiery i wtedy, mając tą niesamowitą fortunę,
działać.
Tam takim jakimś, wiesz, trzema super mega jachtami.
Dokładnie.
Zrobić a la wyprawę King Kong, a nie, prawda, kombinować jakąś podwórkę, no zgadzam się.
Tak, i wiesz, co jest najbardziej zaskakujące? Że gra z 2013 roku lepsze fabularne zaplecze zrobiła dla nas, dla graczy, dla widzów, dla kogokolwiek,
no bo
niż ten pierwszy film.
Nie podpłynęli, tylko normalnym statkiem była normalna
ekspedycja.
Ale wiesz,
ale tam chodzi o to, że okej, mój ojciec zaginął gdzieś tam, bo to jest dokładnie ten sam wstęp, ja go odnajdę. Nie będę jeździć, rozwozić pizzy, ani być kurierem, ani przez 7 lat buntować się przeciwko moim adwokatom, tylko wezmę te pieniądze, pojadę, zobaczę.
No
to jest jedna rzecz.
To był origin story, mieli origin story z gry, no nie? I tak, w granie tłumaczy, skąd się wzięli ci ludzie na tej ekspedycji, nie? W filmie tak. Mogliby zrobić to samo, ale oni mówią tak, ale wiesz, widownia film kinowa, oni muszą wszystko mieć na tacy.
No i właśnie
oni
to
będą
jest złe
od początku
myślenie,
do końca zadawać pytania. A skąd się wziął ten facet w okularach? A skąd się wzięła ta dziewczyna z skręconymi włosami?
Ta.
A ten koleś, prawda,
dlatego,
kucharz,
dlatego
nie?
Dać,
dlaczego on gotuje to?
Dlatego zamiast dać całą organiczną ekipę ludzi, którzy się znają, którzy faktycznie mają między sobą jakieś zależności potem w tej historii, to oni dali jednego kolesia, którego wynajęła Lara i popłynęła tą wyspę i...
I okazuje się, że to jest Jet Li, Sam Fisher, wszystko prawda w jednym.
Wiesz co, tam jest tak dużo złych rzeczy. Ja naprawdę nie chcę spoilować, ale przez cały czas liczyłem na to, że to jednak będzie Tomb Raider. I oni będą chodzić po tych grobowcach i będą robić rzeczy, a oni w tym czasie pokazują mi, patrz, to jest Lara Croft, ona ma motywację, zobacz, ona jest silna, ona umie walczyć, kurczę, jakieś sztuki walki, ona jeździ szybko na rowerze i ona teraz udowodni całemu światu.
To jeżdżenie na rowerze jest tak absurdalnie głupie.
No, wszystko w tym filmie jest głupie, Piotr.
Ta farba
wszystko.
Wypływająca jest tak nierealistyczna, przy tej gęstości, wiesz. To...
Po tym filmie ja się boję, że oni będą chcieli mi udowodnić, oni będą chcieli mi pokazać, jakie jest origin Duke'a Nukema. Wiesz, był biednym chłopcem na farmie, wszyscy go bili, zaczął jeść parówki, chodził na siłownię.
No właśnie to chciałem powiedzieć, że wciągnął sterydy i stał się kimś.
To nie są filmy, które muszą mieć pokazany background, bo oczywiście ja też a propos dzisiejszego tematu social justice, że ktoś chciał pokazać, że to jest silna, niezależna kobieta, ale czy to będzie kobieta, czy to będzie mężczyzna, to osoba z takim majątkiem i z takimi koneksami, tak jak Batman na przykład. Batman nie jeździł na rowerze i nie rozwoził pizzy, żeby udowodnić ludziom, że on sam potrafi zarobić pieniądze. Nie, on
powinien właśnie.
Oj, Grzegorzu, muszę ci tutaj wejść w słowo. Okay, zależy o którym kanonie mówisz, bo ten kanon ostatni tej trylogii, no chyba oglądałeś Batman.
Tak, tak, ale Batman porzucił majątek i wyjechał tam, powiedzmy, to chyba był Tybet, do Tybetu, żeby coś sobie udowodnić, tak, w Bieszczady, żeby coś sobie udowodnić i żeby stać się lepszym. To było egoistyczne. To nie była altruistyczna zachcianka, ani bunt przed światem. Ja nie chcę tych pieniędzy, ja nie chcę. Gówno prawda. On powiedział, okej, osiągnąłem to i to, znam te rzeczy, takie i takie treningi mam za sobą, teraz jest kolejny krok przede mną. A Lara Croft to jest taka postać w tym nowym filmie, która jest totalnie bez sensu. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że tam jest naprawdę parę dobrych momentów, które sugerują, że gdybyśmy od początku do końca poszli tym tropem, to byłby dobry film rozrywkowy. Taki wiecie, 6/10, ale on by był po prostu fajnym popcorniakiem. Natomiast ten film, to jest oczywiście tylko i wyłącznie moje zdanie, ale dla mnie ten film nie jest ani dobrym filmem dla fanów serii, ani nie jest dobrym filmem dla ludzi, którzy przyszli do kina, bo słyszeli, ty, Tomb Raider, wiesz, słyszałeś o tym, nie? To zobaczymy. No i ta laska jest całkiem ładna. Więc ja zawsze bronię słabych filmów. Ja zawsze się kłócę, że ej, to było spoko, tam to było spoko. Natomiast Tomb Raider nowy jest dla mnie super, super złym filmem, nie?
No.
A w skali, jakbyś porównał tak w skali od Duma przez Assassin's Creed'a do pierwszego Mortal Kombat?
On jest, znaczy najgorszy jest Assassin's Creed, potem jest Tomb Raider, potem jest Doom, potem jest Mortal Kombat, tylko może dlatego, że to były lata 90, ja byłem dzieckiem.
Poniżej Duma nawet.
A na końcu jest Street Fighter The Movie.
zapomniałem. No ale tam był Jean-Claude Van Damme, no szanujmy się, to musiało być super.
Kelly Minogue.
A yeah.
Kelly Minogue grała w Street Fighter The Movie?
Oczywiście, że tak.
Kami.
Jezu, to zapomniałem.
Tylko do dzisiaj nie mogę przeboleć tego, co zrobili z Blanką. Blanka w tym filmie to była potwarz.
Tam dopiero miałeś origin story.
Dla fanów serialu. Tfu, gry. Dla fanów gry.
Tam, ale pamiętacie,
ten origin Street story? Fighter, the game, the movie?
Nie.
The movie, the game, to chyba jak tego.
Ale tam w ogóle origin Blanki, to tam szkoda, że oni nie zrobili czegoś na zasadzie, że on szedł, spadła na niego puszka zielonej farby i się wkurwił. Nie?
Nie, dlatego straszne, jest straszne to było. Mhm.
Nie no, ja powiem tak, że generalnie problem jest taki, że twórcy, jak chcą połączyć dwa światy, czyli przejąć grę, świat gry z pewnymi mechanikami, które chcą za wszelką cenę albo jakimiś elementami, nie wiem, gry oddać w filmie, to zawsze to źle wychodzi. Czasami właśnie wolę jakby, kiedy gra w ogóle nie nawiązuje, bo na przykład tak ma Assassin's Creed, ten nowy, tak wspomnieliście o nim, ten film. No jest coś, czego nie można było oddać jakoś tak w interesujący sposób, tego animusa, nie? Mm-hmm. Bo w animusie w grze to po prostu leżysz na takiej, na kozetce, podpinają ci się pod rdzeń z aparaturą i to wszystko, i leżysz sobie, nie? No w filmie to musieli jakoś wizualnie zrobić, że jakieś takie, to w ogóle cała fabuła w ogóle, a propos tego zakładu, tych ludzi, w ogóle to wszystko, to zawsze mi nie podobało, ale tak zastanawiałem się, czy to było tak potrzebne, żeby to zrobić, nie? Że czy to miało sens. No ale z drugiej strony oni chcieli po prostu pełną historię zamknąć w filmie, który no, trwa dużo krócej niż na przykład przejście jakiejkolwiek części Assassin's Creed, nawet tych wszystkich standalone dodatków, więc gdyby być może poszli zupełnie w innym kierunku i stworzyli tego Tomb Raidera, nie nawiązując do tej gry z 2013 roku, być może właśnie zupełnie pomijając, jak mówisz, ten efekt, tę kwestię tego Origins, tylko tak jak na przykład pierwszy Indiana Jones, prawda? Zacząć od sceny w zdobywaniu skarbu, nie? Że ona gdzieś tam jest pokazana, jak na przykład musi podmienić jakieś złote jajo na worek z piaskiem. I to by było ciekawe, nie? Zupełnie pominąć to, bo kwestia jest taka, czy rzeczywiście pewne pokolenie kinomanów zupełnie nie zna tej postaci, nie kojarzy, bo ciężko mi w to uwierzyć. Mi się wydaje, że Lara jednak jest jedną z tych postaci, które dzięki właśnie uprzejmości Bono z zespołu U2 poznają cały świat. Bo gry to jedno, wiadomo, ale kiedy ona się pojawiła na koncercie U2, to
ona była na okładce Playboya, chyba wiesz, ona w którymś momencie stała się w ogóle celebrytą.
No dokładnie, no. Więc mi się wydaje, że jakby ona jest rozpoznawalna i nie trzeba ludziom tłumaczyć, że nie jest, co ją tam ugryzło, no nie, że nagle zyskała moc, czy coś innego. Rozumiem to, no ale to jest... Ja mam pewne zastrzeżenia do tego filmu, ale nie jestem aż tak krytyczny, dlatego że ufam, że to jest po prostu coś, co oni chcieli zrobić, żeby ewentualnie otworzyć sobie przewód do trylogii. I zakończenie...
Teraz wszystko musi być trylogią, tak?
Znaczy ja mówię trylogii, dlatego że wszystko musi być trylogią. To może być New Tomb Raider Cinematic Universe, nie? I to może być okazać, że będą jeszcze spin-offy i w ogóle będzie jakiś serial.
A w ogóle nie macie wrażenia, bo ja się zastanawiałem, że zdechło kompletnie kino przygodowe? Że właściwie filmy komiksowe, tam MCU i cała reszta tego towarzystwa zastąpiły, no bo ja pamiętam, jak
to
byłem w liceum.
To zależy, jak to spojrzeć, nie?
Wiesz, no w kino przygodowo właśnie w stylu jakiegoś, nie wiem, Skarb Narodów, czy Indiana Jonesa, czy teraz w ogóle się nie robi takich filmów.
No ale ostatnio miałeś trylogię Hobbita i to było kino przygodowe na przykład.
No, no ale też lata temu. To było, wiesz, kino fantasy, 4 godziny.
Uff, kurczę.
No nie, no wiecie, Hobbit.
12 godzin efektów komputerowych.
Nie, no okej, no ale to było jednak kino przygodowe, wiecie. Marvel robi coś takiego, że on te wszystkie swoje filmy robi w różnych konwencjach, no i na przykład Kapitan Ameryka The Winter Soldier był takim trochę kinem szpiegowskim, a la Mission Impossible.
Ale świetnym też kinem akcji.
Tak, no właśnie mówię, a la Mission Impossible, bo Mission Impossible zawsze łączyło kino szpiegowskie z kinem akcji. I właśnie Kapitan Ameryka drugi to zrobił. Thor Ragnarok jest takim prestiżem komedii w stylu Guardians of Galaxy z takim kinem komiksowym i oni tam bardzo mocno mieszają i nie wyssam sobie teraz z palca, który film MCU był kinem przygodowym, ale na pewno był. Natomiast Kuldan myśli pewnie o takich filmach właśnie jak Skarb Narodu czy Indiana Jones i faktycznie...
Nie, mojętnie taki zobaczył. One są, tylko że część w ogóle takich filmów jest w ogóle tworzonych prosto na telewizory albo nawet VOD. Ta. I tego się nie da oglądać, bo to jest, bo ze względu na budżet, to ma bardzo kiepskie efekty specjalne, mimo że jakby tematycznie to są bardzo ciekawe rzeczy. I też seriale trochę też przejęły te wszystkie takie tematy, coś, co mogłoby fajnie rozwinąć się do jakiegoś dwugodzinnego filmu, to jest czasami kompresowane do 45 minut. Nie, nie wiem, czy kojarzycie, chyba był jeden taki serial Warehouse 13 chyba.
Nie kojarzę.
Albo Bibliotekarze. A, to są takie historie właśnie, no takie przygody. To jest takie kino. Mm-hmm.
Bibliotekarz to kojarzę.
No i oni tam robią, szukają jakichś artefaktów, jakichś z magiczną mocą i tak dalej. Czyli, no nie Archiwum X, bo Archiwum X jest bardziej poważne i tak dalej. Tu jest taki bardziej właśnie element przygodowy istotny i jakichś takich zjawisk nas przyrodzonych, ale to się ogląda ciekawie, ale to traktujesz właśnie jako taką produkcję no, telewizyjną, nie? Ja bym bardzo chętnie zobaczył nowego Indiana Jonesa, ale jak patrzę na przykład na nową wersję, czyli na pierwszą próbę wskrzeszenia, prawda, Indiany Jonesa, czyli właśnie tą kryształową czaszkę.
A wiesz, że to już było 10 lat temu, nie?
No właśnie, dlatego mówię, że trochę się nacieli z tym, bo dlatego, że ten film był...
Był słaby pod wieloma
względami. Tak, i nie podobało mi się to, że oni już po prostu w tym filmie przesadzili z efektami komputerowymi. Coś, czego po prostu nie widać w poprzednich częściach, bo ze względu na to, że w tamtych czasach no po prostu nie było takich możliwości. No. To wszystko jest skoncentrowane w studiu. A ja bym chciał właśnie zobaczyć w kinie przygodowym więcej lokacji. I wiesz, no, kinem przygodowym, no jak tak zwałem, na przykład jest ten nowy King Kong.
Tak, prawda, zgadzam się.
Z Fassbenderem a propos Alicji. I on jest z tego, co w końcu...
Nie, tam nie było Fassbendera w King Kongu.
No wiem, ale to jest ten koleś, co podobny jest. Tom...
Hiddleston to jest Loki.
Loki. Tak, ale dla mnie wygląda jak Fassbender.
O nie,
Polecam
serial Night Manager. Którego wolisz, Fassbendera czy Hiddlestona?
Hiddlestona, wiadomo.
No raz, Hiddlestona, raczej. No tak, i to było kino przygodowe, jasne, ale wy mówicie kino przygodowe i cały czas wymieniamy Skarb Narodów i Indiana Jonesa.
Bo ja bym chciał Skarb Narodów, jestem wielkim fanem w ogóle Skarbu Narodów i jeśli ja bym miał gdzieś jakąś petycję podpisać i ode mnie to by zależało, to by trzecia część Skarbu Narodów powstała. Dlatego, że Skarb Narodów jest tak naprawdę nie Indianą Jonesem, tylko jakimś tam filmem powstałym na popularności całej tej nowej literatury powstałej po sukcesie Kodu Da Vinci, Dana Browna.
Tak.
Czyli tych takich thrillerów historycznych, ale osadzonych współcześnie, że to są wszystko jakieś takie klony.
No ale
tego.
Ja na przykład się pytam, co jest dla was kinem przygodowym. Bo...
Ja bym chciał, żeby Clive Cussler, jego książki, wiesz, częściej
Sahara
się spotykały.
Sahara była, nie? Na przykład.
No tylko Sahara właśnie, z tych wszystkich filmów, co
na przykład ja sobie pamiętam z lat 80. taki film z Rutgerem Hauerem, z Michelle Pfeiffer, który i zresztą Matthew Broderick też tam grał. On nazywał się Zaklęta w Sokoła. I to był dla mnie taki film fantasy przygodowy. I taki
on jest
filmów...
chyba dostępny na Amazon Prime, jeśli się nie mylę.
Pierdzielisz, aż to sobie dzisiaj obejrzę przed snem.
Tak, jakieś Nighthawks, tak?
Nie pamiętam angielskiego tytułu, na przykład, natomiast to było Zaklęta w
Sokoła. To zabawiaj słuchaczy, a ja szybko wygubię.
To szukaj, ja tylko powiem, że tam nawet soundtrack był fantastyczny. Mój ojciec mnie tym soundtrackiem katował, jak byłem dzieciakiem, zresztą wcale nie...
A, Lady Hawk.
Lady Hawk, dokładnie. Wcale nie stawiałem oporu, bo to była świetna muzyka, no i to jest jedna z tych takich najważniejszych ról Rutgera Hauera, który tak naprawdę tylko i wyłącznie w latach 80. miał dobrą passę, bo był Blade Runner, Ślepa Furia, Autostopowicz, Lady Hawk i w sumie to chyba niewiele więcej. Ale to było wszystko zajebiste filmy. I jak ja sobie myślę trochę o filmach przygodowych, to właśnie myślę sobie Lady Hawk, myślę sobie Legenda z Tomem Cruise'em.
Hudson Hawk chyba był taki...
Hudson Hawk to już był trochę taki bardziej, wiesz, taki kino akcji. Tak mi się wydaje przynajmniej.
Ale też przygodowe i właśnie taki...
Też jakiegoś skarbu tam szukali.
Da Vinci,
nie?
Zanim to było modne, Da Vinci.
No, w sumie rację. Natomiast dlatego zawsze jak mówimy kino przygodowe, Indiana Jones, a ja mówię, ej, tam było więcej rzeczy niż Indiana Jones. I faktycznie tego wszystkiego w dzisiejszych czasach brakuje. Ale ja nie wiem, czy to będzie takie proste, żeby te filmy wróciły, nie? Bo jak spojrzysz na Władcę Pierścieni, na Matrixa, na Marvela, to są wszystko filmy z wielkim rozpierdolem. Tam są świetne efekty, wielkie starcia, 30 postaci naraz na ekranie. A już nie ma takich właśnie romantycznych przygód, gdzie trzech bohaterów zmaga się z przeciwnościami losu i ty im kibicujesz do samego końca. Tego już chyba nie ma w kinie rozrywkowym.
Trzeba szukać to w kinie indyjskim, gdzie oni są zawsze troszeczkę do tyłu, jeśli chodzi o kopiowanie pewnych standardów, więc... Tam się może okazać, że odżyje kino przygodowe.
Myślę, że nie byłbym w stanie tego przeżyć z całym szacunkiem.
Nie spróbowałeś.
Próbowałem. Ten styl śmiechowy i taki bardzo używający mowy ciała po prostu do mnie nie przemawia. Ja nie jestem w stanie się skupić na tym, nie jestem w stanie się wciągnąć w pewną historię w takim filmie, nie? No cóż.
Trochę szkoda. No to co, możemy chyba tym akcentem zakończyć nagranie.
Było i trochę pogaduch, i było kurczę giereczkowo, i jeszcze na koniec kulturka się zapała.
Wszystko
pełen zestaw.
Z kompendium podcastowe właśnie, wiesz, zawartość kipi. Bardzo się cieszę, że udało nam się w takim gronie nagrać. Bardzo rozgrywkowo było, można powiedzieć, albo nawet można powiedzieć w drugą stronę, powiedział, że bardzo grubo było.
Tak, na pewno było grubo, bardzo ciekawie. Ja się też cieszę, że udało mi się dołączyć do was, panowie, także ślicznie dziękuję za tę możliwość. Mam nadzieję, że spotkamy się znowu, a tymczasem Damian, przejdź tego Far Cry'a 5, to jeszcze trochę pogadamy.
Możemy kiedyś sobie urządzić spoilerowy.
Może jak właśnie gracie na PC-cie w koopie, to może się okaże, że...
Tak, też można się zgadamy. Możemy tak zagrać razem w to multi wspaniałe.
A jest ograniczenie? Ile osób maksymalnie?
Tak, kooperacja ma
dwie osoby, natomiast można w multi pograć chyba w 6.
A, ciekawostka, słuchaj, Kuldan, grałem dzisiaj z kumplem i nie dość, że mi się zresetował mój poziom arcade do zera, mimo tego, że miałem 14, grałem od pierwszego i skończyłem na 8, to jeszcze się okazało, że... teraz tego już nie jestem w stanie potwierdzić, to jest pewność, natomiast są te Club Challenges tygodniowe i klikasz tam zatwierdź wszystkie i wtedy one się, tobie liczą do postępów i ponieważ ja byłem hostem, to mój kumpel przez godzinę grania nie dostał ani jednej minuty naliczonej do tego wyzwania, że ty grasz przez 40 minut w tym wyzwaniu.
O, to ciekawe.
Niestety.
Masakra. To ile tych godzin tak naprawdę, do tych milionów godzin nie zostało doliczonych.
Otóż to, ale to trzeba sprawdzić, bo ja nie wiem, czy to był nasz wyjątkowy błąd, bo takich wyjątkowych błędów w tej grze jest milion, czy to jest ogólnie błąd w tym wyzwaniu.
It's a bug,
it's not a bug, it's a feature.
Fuck yeah.
No. Jak, by mi się skojarzyło właśnie, że gry Bethesdy właśnie mają takie rzeczy, że no, naprawienie tego graniczyłoby z cudem. Ale jak się zdarzy, ludziom to będą się cieszyć. A pamiętacie problemy w Red Dead Redemption? Jak
tam albo w Wiedźminie.
Bugi, no. Nie no, Wiedźmin, co ty? Gra wszech czasu, zabugowana.
Pies bieg, znaczy koń
nie rozsiewaj plotek. Piotrze, co to?
Dokładnie,
to...
jak śmiesz.
Dziękuję tej Grzegorzowi.
Dzięki.
Za rozmowę. Piotrkowi.
Dziękuję bardzo, jak zawsze.
Pamiętajcie, że właśnie chłopaków normalnie też możecie słuchać. Piotrka to codziennie w codzienniku, pancodziennik.pl i Game Week w podsumowaniu tygodnia.
Tak jest.
Polecam Grube Rozmowy podcast i oczywiście rozgrywkę, no ale to nasi słuchacze na pewno wiedzą, więc tutaj nie muszę nic dodawać. Dziękuję jeszcze raz. Pamiętajcie, żeby wpaść na stronę www.fantasmagieria.net, zostawić komentarz, wejść na Facebooka, polecać nam.
I wspierać Fantasmagieria na PayPalu, Fantasmagieria małpa PayPal, czy jakoś tak.
Będzie w opisie odcinka. Dzięki, hej.
Cześć.